dobry. Witam serdecznie. Na razie witam tylko tych, którzy zawitali wcześniej. Krzysztof Sarnecki, czat jest włączony. Zapraszam. Quest Change Managers. A jeżeli Państwo jesteście po drugiej stronie, a już na pewno ktoś jest, to zapraszam, żeby się przywitać na czacie. Ja witam. Napiszcie, skąd jesteście, co powoduje, że tutaj jesteście. Być może dwa słowa o sobie, czym się zajmujecie. Zapraszam serdecznie. Piotr mówi, witam pana Krzysztofa, witam panie Piotrze. A do mnie można i na ty, i na pan, jak państwo chcecie, jak się czujecie. Ja tak żongluję, raz mówię tak, raz mówię tak. Oczywiście mamy do siebie szacunek, ale w dzisiejszych czasach jest to trochę inaczej. A Szymon mówi, dzień dobry, a właściwie pisze, na co ja odpowiadam też serdeczny dzień dobry. Witam serdecznie. Napiszcie, skąd jesteście, z jakiego miasta. Ja jestem przyzwyczajony do prowadzenia webinarów akurat w innej tematyce, w języku angielskim, bo tym też się gdzieś tam na boku zajmuję. No i wtedy się osoby przedstawiają, właśnie piszą, z jakiego miasta są, ponieważ jest bardzo dużo ludzi z zagranicy, więc też fajnie jest zobaczyć, jak cały świat się loguje na webinary. No tutaj oczywiście jest troszkę inaczej, tu raczej spodziewamy się przyszłych gości z Polski, ale wczoraj mieliśmy też osoby z zagranicy. Agnes, więc dużo tłumaczyć nie trzeba. Ania, przechodzimy, jak wiecie, spory kryzys, więc każda wiedza możliwa do pozyskania nam sprzyja. Proszę bardzo. Ania napisała otwarcie, fajnie. Dzień dobry, Aniu. Witam serdecznie. No i dzisiaj będziemy surfować po różnych tematach. Dzień dobry, pozdrawiam ze Szwajcarii, napisała Dorota, popatrzcie się, czyli mamy już reprezentanta z innego kraju, chociaż oczywiście mówimy o Polakach. Ten wstęp, który teraz jest, on jest taki nieoficjalny. Oczywiście chodzi tu o to, żeby wszystko technicznie dopiąć, dlatego zawsze wchodzę na antenę 5 minut wcześniej, tak, po to, żeby się troszkę rozruszać. No, będzie się działo dzisiaj, tempo będzie ostre. Tematyka sama w sobie jest fascynująca, a jak ja to zrobię, to już będziecie widzieć. Artur, Warszawa, drobny przedsiębiorca chcący nie być drobnym, Artur pisze, bardzo fajnie, witam serdecznie, to już jakiś cel. Cześć, pozdrawiam z Wrocławia, Ania, no we Wrocławiu byłem w poniedziałek, także machałem ci, nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, ale byłem cały dzień we Wrocławiu. Właśnie pracowałem z firmą, bardzo znaną firmą we Wrocławiu, Medicus, medyczną, z którą pracuję od kilkunastu lat. Niesamowita firma, bardzo nowoczesna. Jest już 48 osób, co jest całkiem niezłym wynikiem, jak na dwie minuty przed rozpoczęciem, bo jeszcze mamy 8:28 i 05. Tak to się układa. I za dwie minuty startujemy z kopyta. Kochani, wyłączcie sobie wszystkie tematy typu na komputerze, przymknijcie drzwi, dajcie znać otoczeniu, jeżeli jesteście w pracy, że teraz będzie skupienie na czymś, no, na czym warto się skupić, żeby te tematy łapać, bo one same w sobie nie są trudne do złapania, no ale jeżeli będziemy mieć kociokwik różnych tematów przychodzących, to może być problem ze złapaniem sensu w pewnym momencie i pogubieniem się. Także dlatego do tego zapraszam. Zapraszam serdecznie. Popatrzcie się na ekran w tym momencie. Zaraz pojawi się właśnie możliwość udostępnienia transmisji. Serdecznie proszę was i zapraszam. O, Ania napisała, znam i pracuję z nimi również, z Medicusem. Proszę bardzo. Piotr napisał wczoraj, super pan poprowadził. O, to Piotr jest drugi raz. No, panie Piotrze albo Piotrze, będzie drugi raz to samo, zaznaczam, ale rozumiem, że jakieś chciejstwo w tym kierunku jest, żeby powtórzyć. Sebastian z Katowic, a wracając do udostępnienia, kochani, macie jeszcze te pół minuty, jeżeli możecie wysłać SMS-em czy jakimś innym kanałem ten adres webinar.questem.pl i zaprosić waszych znajomych, osoby, które są wokół. Oczywiście na Facebooku można udostępnić i to jest prostsze. Zapraszam serdecznie. My streamujemy to na kilku kanałach i na YouTubie, i na Facebookach, dwóch kontach, i na LinkedInie i tak dalej. Także zapraszamy serdecznie. No właśnie, link do udostępnienia się pojawił, a my, kochani, no właśnie, 8:30. Witam serdecznie Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Witam serdecznie tych, którzy mnie witają i tych, którzy nie piszą. Także, kochani, co dzisiaj? Tematyka już była zapowiadana, więc żeby nie tracić czasu, nie będę jej zapowiadał, chociaż tak naprawdę Was wprowadzę w tę tematykę, jaki jest cel dzisiejszego spotkania. Zapraszam do tego, aby założyć sobie, że my spędzimy razem na pewno 1,5 godziny. Cała strona merytoryczna będzie trwała w granicach, postaram się to zrobić w godzinę 10 minut, a może nawet krócej, ale nie wiem, czy dam radę. Wczoraj było dłużej, ale wieczór jest zawsze łatwiejszy. Ja wiem, że idziecie do pracy, macie swój rozkład jazdy, jest dzisiaj poranek, w związku z tym będę starał się to wszystko streścić. I dlatego daję Wam znać, że później po tej części oficjalnej będzie taka część informacyjna, krótka, później będzie parę minut przerwy, żebyście sobie weszli na pewną stronę, popatrzyli, co tam jest, zorientujecie się, co mamy Wam do pokazania i po tym wszystkim będzie przesłanie do Was, oczywiście ci, którzy będą chcieli, będziecie mogli sobie ściągnąć prezentację dzisiejszego dnia, która jest o wiele szersza, o wiele głębsza niż to, co się dzisiaj tutaj będzie działo. No i słuchajcie, tytuł już zaczynam, w takim razie czat wyłączamy. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich w imieniu firmy Quest Change Managers. A w międzyczasie, jak możecie udostępnić to znajomym, którzy gdzieś tam są, czy w pracy, czy w domu i tak dalej, to zapraszam serdecznie. Nowa normalność, jak spiąć nowe i stare elementy biznesowej rzeczywistości od AI przez ESG do content marketingu i różnic pokoleniowych. No właśnie, o co tutaj chodzi? Jest to taki miszmasz, który podałem, ale moim celem jest pokazanie Wam pewnych zależności, a właściwie źródeł tego, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Rozumienie źródeł to jest taka fundamentalna kwestia, czyli najpierw trzeba rozumieć w ogóle, co się dzieje, następnie wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje, a następnie wybrać kolejny krok, czyli czym się zająć. Popatrzcie, jaka jest tego logika. Najpierw zrozumieć, następnie wyciągnąć wnioski z tego zrozumienia, ale wniosków może być wiele i wtedy trzeba podjąć decyzję, w co się zagłębić. Dziękuję, Adriano, jeśli możesz. A teraz posłuchajcie. To, czym się zajmiemy, już powiedziałem, to będą takie pojęcia, jak mieliście w tytule, ale tak naprawdę tych pojęć będzie sporo. Moim celem nie jest dzisiaj wyedukować Was w jakimkolwiek z tych obszarów, bo to byłoby bez sensu, to nie jest cel. Dzisiaj celem jest pokazanie Wam różnych obszarów, które teoretycznie są niezależne, no wiadomo, że jakieś powiązanie zawsze możemy znaleźć, ale ja je powiążę razem. Pokażę Wam, z czego wynika, że dzieje się tak, jak się dzieje. I to rozumienie wtedy z jednej strony podpowiada nam, jak wiemy, co się dzieje już, a sporo, to w związku z tym, jakie wnioski będzie nam łatwiej wyciągnąć, ale jeszcze jest jedna kwestia. Rozumienie tego, co się dzieje i połączenie tego razem będzie też wpływało na naszą motywację. To o to tutaj chodzi. No bo jeżeli sobie popatrzymy na takie właśnie pojęcia, jak już powiedziałem wcześniej, AI, ESG, Content Marketing, Employee Branding, pokolenie Z, a nagle wejdą tematy typu trzecia katarakta, wejdą tematy typu zmienność, która jest taka, a nie jest inna i rozumienie, dobra, czy ta zmienność jest absolutnie chaotyczna, czy ona z czegoś wynika, a w związku z tym, czy mogę wnioskować na przyszłość, co się będzie działo. To wszystko, co będę chciał dzisiaj powiedzieć, będzie takim zaczynem. I teraz, wśród Państwa są osoby, które już były na zajęciach na Compendium MBA. To jest taki fundamentalny nasz program, który z tą startujemy w przyszłą środę. Ja wczoraj myliłem się, mówiłem, że we wtorek, to w przyszłą środę startuje 17. Kolejny program. I dla Was czasami będzie powtórka, więc proszę nie irytujcie się tym, no bo ja muszę wypośrodkować pewne kwestie. No i teraz popatrzcie się. W momencie, kiedy jesteśmy tu i teraz tutaj, pokażę Wam parę takich elementów, na które trzeba zwracać uwagę. Na razie taka tylko zajawka. Pokolenie Z nie działa projektowo, całościowo, na długi dystans, tak? Czyli popatrzcie się, jeżeli mamy już taką informację, że pokolenie Z jest inne, to jest pytanie, z czego wynika, że tak działa lub nie działa. Czyli nie możesz pokoleniu Z dać projektu, który będzie trwał 2 tygodnie, zostawić go i wrócić do tego Z-a po 2 tygodniach, dlatego że prawdopodobieństwo, że to zostanie zrobione, ukończone i tak dalej, jest bardzo małe, a jeżeli nawet, to będzie to ogromnym obciążeniem dla tej osoby czy dla tych osób. I to jest pytanie, no a z czego to wynika? Co w związku z tym robić? No bo jeżeli teraz mamy zarządzanie partycypacyjne jako fundament już przekazywany na świecie, oczywiście tym zaawansowanym świecie, jeśli chodzi o wiedzę, do którego Polska należy, no nie należy Europa Zachodnia, ale Polska zależy, znaczy należy, to nagle trzeba zweryfikować zarządzanie partycypacyjne. I w tym momencie, kiedy patrzymy na zarządzanie partycypacyjne, to znaczy co, wyeliminować je? Nie, ale należy zmienić pewne elementy i te elementy w chaosie, w tej dynamice zmian, która jest ogromna i która nie będzie malała, o czym będziemy mówić, wymaga niestety no, jakby przekierowania swojej uwagi na pewne rzeczy, wprowadzania pewnych elementów, które nie będą nam ułatwiać, upraszczać sprawy, tylko na pewnym etapie będą niejako wymagać od nas innego działania, a być może większej dynamiki działania. No i teraz, jeżeli sobie powiemy o tym, co technologia powoduje, a za chwileczkę sobie powiemy, dodamy do tego, co w związku z tym, że technologia przyspieszyła tak bardzo w ostatnim stuleciu, właściwie 150-leciu i dlaczego jesteśmy na tak zwanej trzeciej katarakcie, która od nas wymaga kompletnie innego myślenia, sposobu myślenia, modelu myślenia. My to ignorujemy, dlatego że Europejczycy są bardzo zadufani w sobie, wydaje mi się, że wszystko wiedzą, że generalnie co się może wydarzyć i tak dalej. Natomiast nasz sposób myślenia jest zupełnie, ale to zupełnie nieadekwatny do wymogów czasów. I dlatego Europejczycy są tak schorowani, dlatego Europejczycy mają problemy natury psychologicznej w ogromnym stopniu. Sobie wyobraźcie, że już 2 lata temu co czwarty Europejczyk miał jakąś fazę depresji, tak? I dzisiaj sobie o tym powiemy, bo to jest, i to rośnie. W zeszłym roku liczba dotarła do 40%, nie tyle depresji, ile różnego rodzaju problemów psychicznych, psychologicznych. Powiemy sobie o tym, co to jest spirala rozwoju Gravesa w wymiarze takim, ale co ona powoduje, gdzie my jesteśmy. Powiemy sobie, dlaczego z hierarchii będziemy zmieniać na holarchię i holizm jest tym, na co będziemy patrzeć, będziemy się tego uczyć. To są tematy, które w ogóle nie istnieją w naszej edukacji. Nie jesteśmy do tego przygotowani. Powiedziałem o pokoleniu Z i Alfa. Będziemy mówić sobie o precesji era wodnika. To są takie tematy, które są bardzo silnie atakowane przez ludzi, którzy na ten temat nie mają pojęcia i niektórzy mogą oskarżać mnie, że odjechałem, że gadam jakieś głupoty i tak dalej. Ja pokażę wam te uwarunkowania. Zobaczycie, jak to się wszystko składa. I na koniec webinaru pokażę wam, a właściwie może nie na koniec, tylko gdzieś tam w trakcie, że nagle okazuje się, że ilość różnych obszarów zbiera się w jedną całość w jednym momencie, to jest tu i teraz, dzisiaj. To jest właśnie ta trzecia katarakta. I one są niby niezależne od siebie, ale jakoś tak się składa, że się na siebie nałożyły. I my w tym wszystkim żyjemy i to się nazywa nowa normalność. I pytanie brzmi, czy uczymy się na ten temat w szkole. No nie, a czy w mediach o tym słyszymy? No, to są takie informacje, które tak naprawdę gdzieś tam się pojawiają szczątkowo, tak naprawdę w ogóle się o tym nie mówi. No i teraz, jeżeli tak jest, że będziemy sobie pewne kwestie mówić, będziemy mówić także o wnioskach. I te wnioski czekają na nas. Na zakończenie powiem, jakie są wnioski, a teraz zadajmy sobie główne pytanie, dlaczego? No i tutaj questowcy, którzy byli na zajęciach, ten element będą już znać, ale muszę od niego zacząć, bo to jest fundament właściwie wszystkiego. Adriano, jeśli możesz, pytanie brzmi why? Dlaczego jest i będzie inaczej? Dlaczego nie będzie tak, jak było 30 lat temu? Dlaczego nie będzie tak, jak żeśmy sobie wyobrażali, a czy na przykład moje pokolenie sobie wyobrażało, że będzie? Że gdzieś to wszystko ogarniemy. Popatrzcie się. W roku 1970, oczywiście umownie, pojawił się na rynku tranzystor, a dzięki temu radia tranzystorowe malutkie. Lampowe urządzenia zniknęły. Taki malutki tranzystor miał swoją pojemność. Dzięki temu radyjko mogło być małe, można było sobie wziąć pod pachę i pójść. Wcześniej nie, bo te radia były wielkie. Telewizory były wielkie i tak dalej. No i teraz jest pytanie. Jeżeli ten tranzystor, on pozwolił na minimalizację urządzeń wszelkiego rodzaju, miał jakąś pojemność. Okej, ten tranzystor był takiej wielkości, powiedzmy, nie wiem, tam 2 centymetrów, 3 centymetrów, pi razy oko i takie 3 druciki wystawały. To pytanie brzmi, ile takich tranzystorów, chodzi o pojemność, nie wielkość oczywiście, mieści się oto w takim układzie scalonym, a to jest takie, widzicie, wielkość, długość noża widelca, jeden bok tego kwadratu, a jest tak cienki jak podkładka pod myszkę, jak kiedyś dawniej były myszki i żeśmy używali. No dzisiaj pewnie jeszcze też są, tylko się rzadziej używa. I pytanie brzmi, ile takich tych tranzystorów mieści się w Wafer Scale Engine 2? Jest połowa roku 2022, więc to jest prawie 2 lata temu. Ile się mieści? No zgadnijcie, rzućcie sobie taką liczbę, prawda? No i teraz popatrzcie się, jaki jest szok. No bo jeżeli powiemy 1000, 5000, milion, miliard i tak dalej, no to ryzykujemy, jak się nie znamy, jak ktoś się zna, prawda? A popatrzcie, jaka jest liczba. 2,6 biliona tranzystorów. Czyli 2600 miliardów, jeśli chodzi o pojemność. Pojemności ma ten układ scalony. Co to znaczy dla nas, dla ludzkości? To znaczy, że nauczyliśmy się budować storage, czyli magazyny. A w związku z tym potrafimy budować przepływ, który no, pozwala nam to, że transmitowanie wszelkich danych jest możliwe. I teraz, okazuje się, że badania w tym momencie pokazują, że to przyspieszenie, te możliwości, one też pozwalają na to, że my produkujemy informacji, coraz więcej bitów informacji. Czyli produkujemy coraz więcej. No wiadomo, internet, jaki jest pojemny, znaczy my nie wiemy, jaki jest pojemny, ale że jest niesamowicie pojemny. Ilość informacji, które produkujemy, jest trudna do wyobrażenia. A to teraz wyobraźcie sobie, że jeden z naukowców obliczył, że za około 10 lat którą ludzkość produkuje, bity albo bajty, pamiętajmy o tym, że jeden bajt to jest 8 bitów. Sporo osób o tym nie wie, ale czy bity, czy bajty informacji, czyli bajt jest większą jednostką, bit jest taką najmniejszą, a ilość bitów informacji, którą ludzkość wyprodukuje za 10 lat, to będzie równa ilości atomów na kuli ziemskiej dzisiaj, tak? Czyli popatrzmy się, co się zaczyna dziać. Jaka to jest skala? Przecież wiemy, że taki wskaźnik, który tutaj mam, czy przełączacz, ma w sobie jakieś tam miliardy, już nawet nie znam liczb, atomów, tak? I nagle się okazuje, że my wyprodukujemy tyle bitów, ile jest atomów na Ziemi. Wszystko jedno, czy to będzie plus, minus tyle, ale skala jest taka. No i w związku z tym przewiduje się, że przestrzeń informacyjna może stać się za 10 lat kolejnym stanem skupienia, bo mamy plazmę, mamy ciecz, mamy gaz, mamy ciało stałe, tak? I będzie 5. przestrzeń informacyjna. No i teraz popatrzcie się tak na zdrowy rozsądek. Pokazać wam zdrowy rozsądek, pokażę wam, jak wygląda zdrowy rozsądek. Pamiętacie, jak się mówiło o gospodarce niemieckiej, która jest fenomenalna? Zauważcie, gospodarka niemiecka to była współpraca z Rosją. Dlaczego współpraca z Rosją? No bo Niemcy zawsze z Rosją współpracowały i będą współpracować, bo współpraca przede wszystkim nawiązuje się na obszarze podobnym kulturowo. Niemcy są jedynym krajem bizantyjskim w Europie, oprócz Rosji, w związku z tym oni nawiązują kontakt, dlatego dzisiaj w Mariupolu niemieckie firmy odbudowują zrujnowany Mariupol. Tak? Ale teraz dlaczego ja o tym mówię? Ktoś powie, jak ty, Krzysiek, odskoczyłeś? I teraz popatrzcie się. Okazuje się, że jak odcięto paliwa z Rosji, nagle bankrutują gremialnie firmy niemieckie, nie wyrabiają na zakręcie. To teraz mam pytanie. Zdrowy rozsądek, bo o tym mówię, to czy firmy niemieckie były konkurencyjne? A jeżeli były konkurencyjne, na czym to było oparte? Jeżeli one teraz mają dostawy gazu i płacą za wszystko tak, jak wszyscy inni wokół i padają, tak, no bo gospodarka niemiecka jest w totalnej ruinie, tak, to znaczy, na czym była oparta ich konkurencyjność? Na różnicy cen, którą sobie wygenerowali właśnie przez taki układ, prawda? I teraz patrzmy się. To jest zdrowy rozsądek. I nagle się okazuje, że nie musimy głęboko sięgać w ekonomię niemiecką, tylko rozumiemy, że oni byli niewydajni, byli niezorganizowani i tak dalej. No dzisiaj, nawet wczoraj czytałem w Onecie takie zdanie, o czym ja już mówię od ponad 10 lat. Nagrałem 8 lat temu film na ten temat, dlaczego Niemcy będą się przewracać, gdzie było napisane, że w Davos już Niemcy są pośmiewiskiem w rozumieniu technologia niemiecka na świecie już nie jest respektowana. A my ciągle jeździmy samochodami niemieckimi i tak dalej, ale to jest wszystko super zbudowane w trzeciej generacji. Świat już jest na 6. Czyli wszystko, co już jest najnowsze, już nie pochodzi z Niemiec. I to jest zdrowy rozsądek. I teraz popatrzmy się na zdrowy rozsądek tutaj, tak? Taki bardzo prosty. Dlaczego? Bo w tym całym chaosie jest duża trudność odczytywania rzeczywistości, co naprawdę jest, gdzie jest. Ale popatrzcie. Jeżeli jest taka produkcja bitów informacji, jeżeli wszyscy mogą to produkować, jeżeli mamy magazyny w rękach wszystkich i te kanały przepływu są otwarte, pytanie brzmi, kto to kontroluje. No i teraz przed chwileczką czytałem dosłownie, zaraz przed webinarem, że Estonia ostrzega, że Chiny poprzez różnego rodzaju urządzenia, ale poprzez TikToka, ma urządzenia, które nam sprzedaje, ma dostęp do danych i do tego, co się dzieje u nas w domach, tak? I że tu jest realne zagrożenie, które się dzieje, tak? Czyli popatrzcie, co się dzieje. To właśnie ten przepływ informacji jest w tym momencie możliwy. No i teraz, kto to kontroluje? I to jest to pytanie idące w kierunku zdrowego rozsądku. Kto to kontroluje? No, zauważ, są Chiny, są Amerykanie, są Brytyjczycy, jest Europa Zachodnia, jest Rosja, są Indie, jest Iran, bardzo silny kraj, jest Turcja, tak? No, przewidywane jest, właściwie już wiadomo, że właściwie takie dwa kraje, które będą jakby na przodzie rozwoju w Europie, to już się w tym momencie dzieje, jest właśnie Polska i Turcja, albo Turcja i Polska. Turcja pod względem technologicznym jest niesamowicie do przodu. To już widać wszędzie dookoła, w odróżnieniu od Niemców. I teraz, jeżeli to nie jest kontrolowane, to co się będzie działo? No, wszyscy będą wykorzystywać różnego rodzaju momenty, to jest taka trochę walka bez walki, i w związku z tym będą dziać się różnego rodzaju wydarzenia, zapaści, które już się dzieją. No, bo na przykład pracowałem teraz przed weekendem i kawałek w czasie weekendu z firmą Luxottica, Essilor, J.Kudo, JZO, to są soczewki, no, największa na świecie firma producenta soczewki, okulary i tak dalej. I teraz popatrzcie się, oni powiedzieli mi o tym, że w Stanach Zjednoczonych została zhakowana wielka fabryka, która zaopatruje ich konkurencję. I nagle konkurencja ma ogromny problem, tak? Ale znowu Wielton miał problem, nasz wielki Wielton, ogromna firma, która już dominuje we Francji i tak dalej, mówię tutaj o Europie Zachodniej, no i w Niemczech, we Włoszech i tak dalej, miała w pewnym momencie duży kłopot, dlatego że fabryka została zhakowana, jedna z dwóch w Europie, produkująca osie do ich naczep. I nagle się okazuje, że ktoś działa normalnie, nagle świat się zawala, trochę tak jak pandemii. Ale to jest tylko malutki zaczyn. Padł Credit Suisse, ikona bankowości to Szwajcaria. Nagle się okazuje, że pierwszy raz w historii pada bank szwajcarski, którego wykupiono, on nie pada, ale wiadomo, że on w praktyce zbankrutował. No to pytanie brzmi, gdzie są jakieś świętości, gdzie są filary? Nie ma i ich nie będzie. I w związku z tym trzeba pamiętać, ponieważ to narasta, a nie ma czegoś takiego jak znaki drogowe, policji, która stoi. Oczywiście lokalnie różne organizacje, różne kraje próbują to jakoś opanować. Ale tak w praktyce nikt na tym nie panuje. A przecież to jest cały czas konkurowanie, walka pomiędzy kulturami, bo przede wszystkim, pamiętajcie, konflikty zbrojne na dłuższą metę, to jest udowodnione. Huntington napisał książkę słynną już kilkadziesiąt lat temu na ten temat, pokazujący, że zderzenia są na poziomie kultur, tak, a nie na obszarze kulturowym, a nie na obszarze tam jakiś kraj według, czy z jakimś innym krajem. I teraz, kiedy patrzymy na ten obrazek, który teraz widzicie, to mamy środowisko, w którym żyjemy i uwaga, i ono jest dynamiczne, wyobraźcie sobie, jakby to były węże, które się poruszają i czasami coś takiego, że to nagle wyskakuje w górę i zmienia się kompletnie. I to nas czeka. To nie jest jakoś czarnowictwo, bo ja nie mówię o tym, że nas czeka tragedia, tylko czeka nas takie środowisko. I teraz jest pytanie, czy do tego środowiska my jesteśmy przygotowani? Czy nas uczono w takim środowisku żyć? Odpowiedź brzmi, nas, Europejczyków, w ogóle. My przez 800 lat wychowywani w systemie kościelno-wojskowym, hierarchicznym, narzuconym, doktrynalnym, kompletnie nie jesteśmy przygotowani do zmienności. Nam wpajano do głowy, że ma być pewna stałość, mamy do niej dążyć, ta doktryna to mówiła. Robiono to po to, żeby można było wszystkich kontrolować, bo nikt w praktyce nie mógł się w tej doktrynie utrzymać i jak wykroczył poza, można było go karać i kontrolować. Ten świat dalej się utrzymuje w jakimś stopniu, ale on już się kończy. kończy się właśnie era ryb, wchodzi era wodnika, jeśli chodzi o predecesję, a i w związku z tym ten świat się zmienia. I teraz będziecie widzieć, co się będzie działo z religiami i tak dalej, to, co teraz się dzieje wokół, to wszystko zejdzie się razem. A to będzie miało wpływ na życie w ogóle, ekonomiczne także, a przecież o tym rozmawiamy. No i tutaj pytanie brzmi, czy jesteśmy na to przygotowani. I teraz, jak zadacie pytanie, po co ja o tym wszystkim mówię? Niektórzy z Was mogą powiedzieć tak, no tutaj jedna z osób napisała, że mam małą firmę, chcę mieć większą. Krzysiek, po co nam to mówisz? Po cholerę mi to. To jest takie z jednej strony odlotowe, z drugiej strony globalne i tak dalej. Zaraz przejdę do konkretów. Wnioski, które wyciągniemy na koniec, to są wnioski questowe, a my specjalizujemy się w tym, że jakikolwiek program przechodzicie z nami, to jest program, który się wychodzi, w którym ktoś mówi tak, mam to, to, to i to jako wniosek, i wiem o tym, że mam się zająć tym, tym, tym i tym. Jesteśmy jedynym w Europie programem, tak naprawdę menedżerskim, który faktycznie doprowadza do tego, że tego typu wnioski można wynieść. Większość programów, jak faktycznie nie wszystkie, to są programy, które mają w sobie bardzo silny zaczyn akademicki, ogólności. Pytanie brzmi, jak przekładamy to, czego się uczymy, czyli na przykład jak przełożymy to, co Wam dzisiaj mówię, na naszą rzeczywistość. Czy możesz stąd wyjść i pomyśleć sobie, że wyłapałeś dwie, trzy rzeczy, które możesz sobie wdrożyć albo zacząć iść w tym kierunku. I do tego dążę. I to zobaczycie dzisiaj. I teraz, jeżeli w przyszłym tygodniu ja prowadzę negocjacje 18-19, zapraszam, a jeżeli ktoś by chciał wziąć udział, to są dwa dni w hotelu Marriott na lotnisku Chopina, więc łatwo dojechać, łatwo dolecieć. Przez dwa dni, to właśnie mówimy o tego typu wiedzy, która momentalnie może zostać użyta i wdrożona, bo tak to mówimy. I tak samo patrzcie się tutaj. I teraz właśnie ćwiczonko. A pytanie brzmi, czy jesteśmy na to przygotowani? Wyobraźmy sobie teraz, że mamy przed sobą macierz czasu. To jest tak zwana macierz Eisenhowera. Ona troszkę inaczej wygląda graficznie, ale to jest dokładnie to samo. Mamy pilne, ważne, niepilne. Mamy pilne, niepilne i ważne, nieważne. Tak? I mamy taką macierz. No i teraz oczywiście, jak popatrzymy się na tą pierwszą ćwiartkę, ważne i pilne, ludzkość w tym momencie jest w tej ćwiartce i coraz bardziej jest, szczególnie jeżeli chodzi o Europę. No, mamy taką zmienność, mamy taką bieżączkę, mamy taki nawał rzeczy, że w tym wszystkim wielu gubi się, wielu się przewraca, no i dlatego te psychologiczne problemy Europejczyków i tak dalej, o czym mówiłem. I teraz jest takie pytanie. Zauważcie, pytanie teoretyczne, ale w gruncie rzeczy bardzo praktyczne. Jeżeli patrzycie się teraz na tą pierwszą ćwiartkę i w tej pierwszej ćwiartce każdy ten punkcik to jest jakieś zadanie do zrobienia. I załóżmy, że tych zadań jest tyle, że nie jesteście w stanie wykonać ich w ciągu 10 godzin w ciągu dnia, bo zakładamy, że mamy 10 godzin. Ale nie jesteście w stanie ich także zrobić w ciągu 24 godzin, gdybyście je mieli, a nie mamy. Przecież bo śpimy, robimy inne rzeczy jeszcze i tak dalej. Pytanie brzmi, jak doprowadzić do sytuacji, co zrobić, jeżeli mamy tą bieżączkę i jest tyle tematów, a popatrzcie jeszcze, punkciki jeszcze są poza macierzem, prawda? One czekają, że mogą skoczyć. Jak się tym zająć, żeby uporządkować tą sytuację do poziomu lepszego, bardziej kontrolowalnego, jeżeli w ogóle można takiego słowa użyć. Czyli co zrobić, żeby wyjść z takiej gonitwy niesamowitej, kiedy nie mamy czasu się poskrobać gdziekolwiek, nie tylko w głowę. Okay? No i teraz zastanówcie się na tym, jak byście odpowiedzieli, prawda? To jest sprawdzian. To jest sprawdzian, jak wygląda nasza nauka, edukacja, jak wygląda nasza wiedza, jak wyglądają nasze doświadczenia i tak dalej. Co zrobić w tej sytuacji, jak masz taką bieżączkę? I teraz jesteś w firmie, czy będzie za chwileczkę w firmie i tam masz gonitwę. Pytanie brzmi, to co zrobić, żeby ta gonitwa nie była taka, jaka jest, zmienić ją na tyle, żeby to się w miarę uspokoiło. Nie żeby było spokojnie, ale żeby to było bardziej kontrolowane. No i zauważcie. I teraz ja ze statystyk wiem, oczywiście tutaj mamy też sporo questowców wśród tych osób, które są, czyli osoby, które już przeszły edukację i będą to wiedzieć. No włączmy czat i zobaczmy, jakie będą odpowiedzi. Jeżeli chcecie, to możecie wpisać w tym momencie. Statystycznie większość osób, a są wydarzenia, kiedy to jest 100% osób, bo to się bardzo często dzieje, odpowiada w ten sposób. No, trzeba posegregować te pilne, ważne, tak, żeby znaleźć priorytet. Okay? Zauważcie jedną rzecz. To już ma kwalifikację pilnego i ważnego, czyli w pewnym sensie priorytetu. No, ale jeżeli tych priorytetów jest 50, to wiadomo, że, to śmiesznie brzmi, 50 priorytetów, ale 50 zadań, to w nich są takie, które możemy nazwać, musimy, życie nas zmusza, dlatego są bardziej, mniej priorytetowe, prawda? No i teraz patrzcie się. Na pytanie, co w związku z tym zrobić, większość osób będzie skupiała się nad tymi zadaniami. Podzielić je, o właśnie, Ania napisała, musimy zdecydować, co możemy olać. Tak, to jest odpowiedź, ale to jest tylko cząstkowa odpowiedź i ona nie odpowiada na pytanie, co zrobić. I to jest właśnie cała kwestia. To jest tylko cząstkowa rzecz. Inaczej jeszcze zauważcie jedną kwestię. Jeżeli ty nie wiesz, że trzeba olać, to i tak olejesz, bo przecież ci zostawisz, bo nie jesteś w stanie tego zrobić. Więc i tak życie się do tego zmusza. Sebastian napisał, 4% zadań zrobić, które dadzą nam 60% efektów i się na nich skupić. No, Sebastian już poznał, co to jest potrójne prawo Pareto. Odpowiedź jest taka. Niestety, Sebastianie, tego typu kierunek, to jest kierunek, który doprowadzi do tego, że to jest najgorszy wybór, jaki tylko jest. Ania jeszcze poddała pewną kwestię cząstkową, tak? Ale to jest najgorszy wybór. Okej? I teraz cała rzecz jest w tym, to co naprawdę zrobić. I teraz popatrzcie się, gdzie jest nasza edukacja, jeżeli nie dajemy sobie z tak podstawową rzeczą rady. A nie dajemy sobie jako społeczność europejska. My Polacy oczywiście już się uczymy, no między innymi w tym momencie. Nazywa się to shifting to the second quadrant. To jest przeniesienie się do ćwiartki. Nie wolno się skupiać na tych zadaniach. W ogóle analizowanie tych zadań na tym etapie nie jest istotne. To, co trzeba zrobić, trzeba wykroić czas. Wykroić czas i przenieść do drugiej ćwiartki i skupić się na rzeczach, uwaga, które będą powodowały, że te pożary w pierwszej ćwiartce nie będą się pojawiać. Czyli nie gasić pożarów, tak jak tutaj są sugestie, że 4,1% i tak dalej, bo akurat w tym wypadku to nie zadziała, tylko ten 4,1% trzeba odnaleźć w niepilnych i ważnych, czyli odpowiedzieć na pytanie, jakie działania spowodują, że tych pożarów będzie mniej, ok? A jakiekolwiek zajmowanie się pożarami cały czas, jeszcze bardziej intensywne, załóżmy, że pracowaliśmy 5 dni w tygodniu, teraz będziemy się zajmować w sobotę i w niedzielę, to tych pożarów będzie jeszcze więcej, więc to po prostu nie ma sensu. I teraz jest pytanie, jak my mentalnie, nie tylko wiedzowo, no załóżmy, wiedzowo jest, ok, dobra, to we środę robimy tak, że we środę kompletnie nie zajmujemy się pożarami, tylko na przykład edukujemy się, no właśnie, jak często się zdarza, ja rozmawiam z tysiącami ludzi na przestrzeni roku i bardzo często ludzie mówią tak, wiesz co, ja sobie ogarnę swoją rzeczywistość i wtedy przyjdę na program, na przykład, nie wiem, negocjacji czy nasz flagowy program Compendium MBA, tak? I później przychodzą za 2 lata i mówią tak, jaki ja byłem głupi, dlaczego ja Cię, Krzysiek, nie posłuchałem? No bo co? No bo ktoś się zajął bieżączką, zajął się tym, co się dzieje, natomiast mógł zdobyć pewną wiedzę, która mu pozwoliła wyjść z tego, a tego nie robił. W związku z tym to się no, nawarstwiało po prostu. W związku z tym pamiętajmy o tym, że należy szukać odpowiedzi na pytanie, jak zrobić, żeby tych pożarów było mniej, a nie gasić te pożary, bo gaszenie nie ma sensu. Wyobraźcie sobie teraz, że macie eliksir życia w beczce. Ktoś z pepechy postrzelał tą beczkę, jak na Bolku i Lolku woda tryska, nie? Z dziur. I teraz ty chcesz uratować ten eliksir życia. Załóżmy, że tam jest jakiś płyn niesamowicie istotny, tak? Ważny. W którym kierunku większość ludzi pobiegnie? No większość ludzi pobiegnie w kierunku beczki. To jest oczywiście bez sensu. No co, przybiegną do beczki i co? Zatkają to rękoma, co to da? Wszystkich dziur nie zatkają, tak? Gdzie trzeba biec? I tu się pojawia pojęcie nielinearności. Trzeba biec w kierunku takim, gdzie jest rozwiązanie dla ratowania tego płynu w beczce. Czyli jeżeli ja pobiegnę do szopy, gdzie jest jakieś, nie wiem, coś, w co można wstawić tą beczkę, tak? Albo korki, którymi mogę zatkać, to mimo, że się leje w tym momencie, bo my mamy takie wrażenie, że jak pobiegniemy do beczki, to coś pomagamy. Nie, ja muszę pobiec w innym kierunku, odejść od beczki i przywieźć rozwiązania. I to jest logika. Patrzcie, jakie to jest proste. Ale na pytanie, co zrobić, my nie mamy zdefiniowanej odpowiedzi. I kiedy zastanowimy się nad tym, jak wygląda nasza rzeczywistość, bardzo często ulegamy bieżące. I to jeszcze jakiej? Często nie idziemy tam, gdzie są najważniejsze rzeczy, tylko idziemy tam, gdzie jest łatwiej, bo my jesteśmy zmęczeni i szczególnie jak mamy podopiecznych, tak? Którzy nie niosą finalnej odpowiedzialności. Żeby można było powiedzieć, no ale przecież ja coś robię, nie? A tu nie jest odpowiedź na pytanie, czy coś robię, tylko czy robię coś, co będzie pomagało. No i teraz jest pytanie fundamentalne. na czym się skupić. I tu się pojawia właśnie potrójne prawo Pareto. Potrójne prawo Pareto, które mówi, że 80% efektów naszej działalności pochodzi z 20% efektów. I teraz patrzcie się. Wilfredo Pareto, bo on jest z XIX wieku, to wymyślił, a czy nie tyle wymyślił, ile sprawdził, bo on zaczął to badać. W XX wieku świat to wprowadził w życie, zaczął to analizować, skupiać się na tych 20%, które są wygodne, znaczy wydajne i tak dalej. No bo słuchajcie, to prawo Pareto wszędzie się pojawia. 80% czasu depczemy po 20% powierzchni naszego mieszkania. Tak samo jak wejdziecie do siebie do firmy, tak samo dzieje się w firmie. 80% powierzchni deptane jest jedynie przez 20%, a 20% powierzchni deptane jest przez 80% czasu. Tak samo jest z obrotami, tak samo jest z zyskownością, tak samo jest w ogóle z naszą energią, to co my produkujemy w życiu. No i teraz, 80-20, fajnie, ale ile jest, jaka to jest liczba, jaka to jest różnica 100%, 2 miliardy, 2600 miliardów bitów, to ile to jest 20% z 2600 miliardów? Ktoś powie, no to jest też horrendalna suma. Jestem w stanie to ogarnąć, jestem w stanie to zobaczyć. Jaka to różnica? 100% z 5 bilionów, a 20% z 5 bilionów. Dla człowieka do ogarnięcia na co dzień, to jest ciągle taka liczba, że ona jest po prostu ciągle zbyt duża. I ponieważ od 20 kilku lat zajmuję się zarządzaniem w chaosie, Martyna pozdrawia z Manchesteru deszczowego, pozdrawiamy. W pewnym momencie zdałem sobie z tego sprawę, że natura nie może być zbudowana tylko na tym prawie. To jest zbyt szerokie, zbyt ogólne i biorąc pod uwagę to, że chaos ma w sobie tak zwane atraktory, czyli pokażę Wam pewną rzecz, tak jest z fizyki kwantowej. A chaos to jest układ dynamiczny, nieprzewidywalny, tak? Nie jesteś w stanie go zdefiniować, ale w chaosie możesz zauważyć pewne atraktory. Atraktor to jest coś przyciąganie, coś co przyciąga. I teraz jeżeli zbliżasz się do tego atraktora, jesteś w stanie z większym prawdopodobieństwem określić, co się będzie tam działo. Nie określić, co się będzie działo, ale jeżeli przybliżasz pewne tematy, to tam masz większe prawdopodobieństwo. To są atraktory. No i jeżeli tak jest, to znaczy my w tym chaosie jednak możemy podnosić prawdopodobieństwo, ale nie możemy mieć pewności. Czyli dalej żyjemy w niepewności i to jest to, czego mamy się uczyć. Główny przekaz dzisiejszego webinaru to jest polubić niepewność. To brzmi śmiesznie dla nas, trochę jak oksymoron, ale to jest właśnie cała kwestia. Albo inaczej, przestać obawiać się tej niepewności, mimo że to mamy wkomponowane w nasz układ. I teraz patrzcie, doszedłem do wniosku, że natura musi mieć jakieś prawa, które to upraszczają, tak jak atraktory w fizyce kwantowej w chaosie. I poszedłem prostą kwestią. Jakby jeszcze nie widziałem nigdy takiej interpretacji, ale wyciągnąłem 80 z 80, 20 z 20 i wyszło mi 64,4. I zacząłem to badać, sprawdzać, a ponieważ moja praca to jest praca z tysiącami ludzi, z setkami firm i tak dalej, a także jestem przedsiębiorcą od 40 kilku lat, okazuje się, że to prawo działa. Odnajduje je praktycznie wszędzie. Tak? Jest takie 4%, które determinuje 64% efektu. Okay? Poszedłem za ciosem i wszedłem na trzeci poziom. 20 z 4 i 80 z 64. To jest 51,5 około i około 0,8. Czyli w przybliżeniu 1,50%. I teraz patrzcie się. Czyli jest taki 1%, który determinuje, co się dzieje z 50%. Jak to będziemy analizować? 1%, jak nie zadbamy, to firma stoi w miejscu. A jak nie zadbamy o te 4%, to się cofa. Okay? Bo 64% idziemy do przodu, jak zadbamy. Ale jak nie zadbamy, to się cofamy. I tu macie odpowiedź na pytanie, co się dzieje z wieloma osobami, ludźmi, organizacjami, zespołami i tak dalej. I co się okazało później? Nassim Taleb, ten autor Czarnego Łabędzia, Antykruchości i tak dalej, który dzisiaj jest no, takim guru, jeśli chodzi o chaos, o wszystkie kwestie dotyczące patrzenia na świat, a w swojej książce zamieścił dokładnie to, opisując, do czego doszedł Wilfredo Pareto. Okazuje się, że Wilfredo Pareto nie tylko skończył na 80-20, ale Wilfredo Pareto dokładnie te liczby zbadał, sprawdził i tak się dzieje. Czyli moje założenie matematyczne, a jakieś wnioskowanie, które było swego rodzaju strzałem, oczywiście logicznym, ale jednak strzałem, okazało się, że dokładnie tak wygląda. No i teraz jesteśmy na takim etapie, to w takim razie w co wbić zęby w tej ćwiartce, tam gdzie robimy shifting. No jak to w co? W 1% i w 4%, który determinuje I różnica między tym, co żeście napisali, a tym, co wam podałem, to jest to, że nie wbijamy w 4,14% tych punkcików w pierwszej ćwiartce, to co tu widzicie, tylko wbijamy w drugą ćwiartkę w wyizolowanym czasie, ale musimy zdefiniować te rzeczy, które należą do 1,4%. I teraz zadacie pytanie, skąd będziemy wiedzieć, gdzie jest ten 1,4%. Powiem wam, doświadczenie już w tym momencie, no duże doświadczenie naszej organizacji pokazuje, że jeżeli mamy do czynienia ze studentami, którzy mieliby wejść do organizacji, to oni nie będą wiedzieć, gdzie jest ten 1,4%. Ale jak masz do czynienia z szefem firmy, masz do czynienia z menedżerem, z osobą w ogóle, specjalistą, kimś, kto działa na danym terenie, tak jak ty jesteś w swoim życiu, w swoim domu, jak wiesz, że jest 1,4%, okazuje się, że znajdziesz. Oczywiście pytanie brzmi, jakie to jest precyzyjne i tak dalej, nie ma znaczenia. Ty już zawężasz, ty już podnosisz prawdopodobieństwo. I ludzie biznesu znajdą. Nie trzeba ich tego uczyć. Oczywiście, kiedy pracują z takimi osobami jak my nie jesteśmy firmą stricte szkoleniową, my jesteśmy firmą konsultingową, to my pomagamy znajdować to szybciej, precyzyjniej, ze względu na doświadczenie, na to, że no, działamy w wielu obszarach, więc to doświadczenie się nakłada i wyciągamy wnioski. Ale pierwszy wniosek, jaki jest, który jest fundamentalny do chaosu, to jest wniosek taki. Czym większy chaos, tym bardziej wskazana jest większa koncentracja. I patrzcie się, jak to jest nieintuicyjne. Tym bardziej wskazana większa koncentracja. I teraz patrzmy się na następną rzecz. Jeżeli myślisz linearnie, liniowo, czyli tak, mam temat, jest pożar, to go adresuję. Linia prosta w kierunku pożaru, to go gaszę. To jest liniowo. A nielinearnie, to jest zamiast patrzeć się na ten pożar, który mnie przyciąga, to lecę gdzieś indziej. Pokażę wam nielinearność w komunikacji. Chcesz przekonać kogoś do czegoś, idziesz, rozmawiasz z kimś i mówisz mu, zrób tak i tak i tak, bo to, co robisz, nie robisz dobrze, ja ci pokazuję lepszą drogę. Co komunikujesz drugiej osobie? Jesteś głupi. Tak? Co to znaczy? Nie masz tego na myśli, ale mówisz, ja wiem, ty nie wiesz. Jego mózg gadzi, idzie do góry i odrzuca to, bo nie czuje się komfortowo, bo ma słabszą pozycję od ciebie. Nielinearność powoduje, że stajesz obok tej osoby i mówisz, wiem, dlaczego tak działasz, jak działasz. Wiem, z czego wynika, że jesteś skupiony na tym, co się tutaj dzieje. Jest to logiczne. Czy jesteś zainteresowany tym, żeby zobaczyć, jakie są inne drogi, żeby to osiągać? Zwłaszcza, że ta osoba czuje, że nie osiąga efektu. Mogę też powiedzieć, słuchaj, a chcę ci pokazać pewną rzecz, co do której nie wiem jeszcze, czy z niej skorzystasz, to będzie zależało od ciebie, ale możesz się temu przyjrzeć. I patrzcie się, zabiera to o wiele więcej czasu. To jak przychodzisz do dziecka i mówisz mu, zrób to i to i to, dziecko co robi? Blokuje, tak? Mówi, nie będę tego robić. Jest kontra, albo przynajmniej ma fochy, tak? Ale w momencie, kiedy z dzieckiem usiądziesz, porozmawiasz, pokażesz, do czego dążysz i tak dalej, czyli trochę tak na okrętkę, dookoła, no nagle okazuje się, że jesteś zupełnie, masz zupełnie coś innego w efekcie, nie masz kontry. Dziecko wtedy powie oczywiście tak. Zresztą typowym przykładem nielinearności, jak przychodzisz do dziecka i mówisz, słuchaj, nie będziesz mogła mamusi pomóc przy myciu naczyń. I co dziecko wtedy powie? A dlaczego mam nie pomóc? No bo kontruje, rozumiecie? Oczywiście jest to ścieżka, w której jakby idziesz w przeciwnym kierunku, ale zauważcie, jeżeli prąd cię porywa nad morzem, w rzece i tak dalej, w którym kierunku należy płynąć? No pierwszy odruch, jaki mamy, to ratować się do brzegu. To jest bzdura. To chyba, że faktycznie masz na wyciągnięcie ręki. Trzeba dać się ponieść prądowi, bo jeżeli się nie dasz ponieść prądowi, tylko się zmęczysz. A dopiero później, po uspokojeniu się, skoncentrowaniu na 1%, uderzyć w bok i się wybić. Rozumiemy? Ale na początku trzeba płynąć z prądem. To jest jedyna droga. I w związku z tym, znaczy jedyna sensowna droga, bo drogi są różne, tylko są bez sensu. Rzucenie się od razu w bok nic nie da, bo woda cię tylko przytopi, tak? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, popatrzcie się, tak wygląda nielinearność. I teraz macie hasło. Jeżeli myślisz liniowo, w ogóle powiem wam, jeżeli byście zaczęli przyglądać się teorii chaosu, w ogóle chaosowi, to sami byście się dowiedzieli, że w chaosie nie ma linii prostej, nie ma jak być. W związku z tym linia prosta nie jest fundamentem niczego, a my jesteśmy zbudowani, nasze myślenie na linii prostej. Czyli bałagan kreujesz w chaosie, a chaos to nie bałagan, ok? No i teraz popatrzmy się na taką rzecz, bardzo istotną. Pandemia i wojna w Ukrainie. Jesteśmy przekonani, Europejczycy, że to jest powód wielu rzeczy, które u nas się dzieją, tak? W naszych głowach, w naszej ekonomii, w naszym życiu społeczno-politycznym i tak dalej. Odpowiedź brzmi tak, wiele się dzieje, ale pandemia, wojna w Ukrainie nie jest powodem tego, co się dzieje, tylko jest wynikiem. gdyby nie było pandemii i wojny w Ukrainie, co? Będą inne rzeczy, które będą równie turbulentne. Ale w tym momencie nasze umysły na tym obszarze geograficznym zdominowały pandemia i wojna w Ukrainie. Pandemia zdominowała świat, ale wojna w Ukrainie świata nie zdominowała. Jak pojedziecie do Brazylii, wcale nie żyją wojną w Ukrainie. Chociaż ma to na nich wpływ. No i teraz jest pytanie, jeżeli mamy chaos i on się będzie nawarstwiał, a mój komunikat jest taki, będzie się nawarstwiał, co możemy zrobić? Jeżeli mamy gościa, który płynie statkiem i on, ten gość, chce zarządzić sytuacją, czy on zarządzi sztormem? No oczywiście, że nie. Sztorm jest nie do zarządzenia. Czyli patrzcie, co się dzieje. Fundamentem tego, żeby mógł jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby, umiejętności i działać ten kapitan tego statku, jest zaakceptowanie faktu, że na sztorm nie ma wpływu, czyli zaakceptowanie sztormu. A załóżmy, że on płynie w tym sztormie i ten sztorm będzie jeszcze przez 5 dni. Teraz zauważcie, a my mamy dedykowany sztorm przez całe nasze życie i kropa, bo to nie wyhamuje, okay? Dopóki żyjemy. Nie ma jak wyhamować. Będą turbulencje, nie wiemy jakie, ale nie ma jak wyhamować. I teraz my to postrzegamy jako zagrożenie, bo my w tym nie potrafimy żyć. Ale jeżeli pojedziecie do Azji i tam zadacie pytanie, jak ludzie myślą i tam jest probabilistyka, nielinearność skomponowana w ich życie, dla nich chaos jest fundamentem, jakby jest ich środowiskiem. Jak ja prowadzę zajęcia dla ludzi z Dalekiego Wschodu, to oni się źle czują, jak im narysuję 4 odcinki jakiegoś procesu liniowe. Oni tego nie rozumieją. Oni czują się niekomfortowo. No ale nie wiem, czy wiecie, że Daleki Wschód obserwuje rzeczywistość zupełnie inaczej niż my. My patrzymy na pewną rzecz, patrzymy, że to jest rzecz, ona przynależy do jakiejś rzeczy. My grupujemy, my patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat rzeczowników. Oni patrzą przez pryzmat czasowników. Jak idą do muzeum, to oni patrzą się na coś i zastanawiają się, co to daje, co z czego wynika, jaki jest flow. My jak się patrzymy, to widzimy jakąś rzecz. Gdzieś tam w pewnym momencie coś nas może ruszyć. Czyli oni cały czas wiedzą, że wszystko jest procesem, w związku z tym akceptują pewne uwarunkowania, na które mają wpływu. A my patrzymy na rzecz i mówimy, w jaki sposób możemy ją ustawić, wpłynąć, mieć, wyeliminować, dostosować, poukładać. W związku z tym w pewnym sensie patrzymy na życie w niepraktyczny sposób, bo życie jest dynamiczne. Dlatego my podpisujemy sztywne kontrakty, które są szybko podpisywane i w drugim dniu realizacji kontraktu już mamy zgrzyt, bo mamy nieprzemyślane, jak ten kontrakt, jak ten proces, który rozpoczęliśmy nowy, będzie przebiegał na tle innych procesów, które istnieją. A Japończycy negocjują 5 miesięcy, to co my negocjujemy 5 tygodni. Dlaczego? Bo oni to sprawdzają. I tak się dzieje z wieloma kulturami na świecie. Oczywiście nie każda jest tak poukładana jak Japończycy i tak dalej, ale ten sposób myślenia, na przykład Afrykanie są zdecydowanie lepiej przystosowani do zmienności. No teraz patrzcie, mamy George'a Clooney, Gniew Oceanu i wybuchają następne sztormy, tak? Pytanie brzmi, co się zmienia? Nic się nie zmienia, zmienia się tylko energia. Co to znaczy? Tej energii jest więcej i ona może nas obalić, ale możemy wypuścić czerpaki ze statku, jeżeli je mamy i powiedzieć, dzięki temu, że jest większa energia, ja zacznę ją czerpać. I jak zacznę czerpać energię, to dzięki niej, dzięki temu systemowi, który mam, absorbowania, czyli zamiast się bać, mówię, jak to wykorzystać, będę mógł stabilniej płynąć. Niekoniecznie szybciej, być może szybciej, ale stabilniej. Czyli patrzcie się. Pojawia się pojęcie antykruchości. Antykruchości, która polega na tym, że ty zamiast bać się chaosu, budujesz organizację, budujesz siebie w ten sposób, żeby się zastanawiać, ok, to jak wykorzystać tę zmienność, tę energię, tak jak wykorzystujemy ruch ręką do tego, żeby nakręcać zegarek, jeżeli zegarek tak jest zbudowany, prawda? To wtedy pytanie, jak się ma ręka ruszać? Nie ma znaczenia jak, byleby się ruszała, czyli wykorzystujemy tę energię. I teraz Nassim Taleb napisał, są organizmy, które właśnie dzięki chaosowi się rozwijają. Co jest takim największym organizmem na świecie? To jest natura. I tu się pojawia, co? Pojawia się teoria umiarkowanych zakłóceń, która mówi prostą rzecz. Jeżeli nie ma zakłóceń w naszym życiu, nie ma rozwoju w ogóle. Czyli to, że dziecko przewraca się na rowerku, to jest bardzo dobrze, bo ono się uczy, byleby sobie głowy nie rozbiło. W związku z tym kontrolujmy uczenie się w pewnych ramach, ale nie ratujmy dziecka cały czas, niech ono się przewróci, żeby wiedziało, czym to jest. I dzięki temu samo zacznie zapobiegać. Będzie świadome tym rzeczom. To jest uproszczenie, ale które kapitalnie pokazuje, o czym tutaj mówimy. No i teraz, jeżeli mamy te sztormy, i wyobraźmy sobie, że teraz ten kapitan, który pływa wokół przylądka Horn, mówi tak, w 250 dniu w ciągu roku, a pływa 365 dni, a tam jest non-stop sztorm. Wychodzi na pokład, mówi, niech szlak trafi, znowu sztorm. I teraz patrzcie się. Dlaczego Europejczycy mają problem taki? I to nas dotyczy. Dlatego, że my stoimy w kolejce do sklepu, do którego nigdy nikt nic nie przywiezie. Czyli Europejczycy, zauważcie, gdybyście weszli teraz do siebie, do firmy, być może jesteście, do jakiejś organizacji, do grupy ludzi, powiedzieli, czy nie jest tak, że już trochę czekamy, żeby ta wojna fajnie by się skończyła, żeby ta pandemia się zamknęła, no ona już powiedzmy, że żeśmy już jakby zaakceptowali, że ona się skończyła i tak dalej, gdzieś tam coś czyhają informacje, ale to już się skończyło. Czy nie miałem w sobie czegoś takiego, że fajnie by się skończyło, żeby wreszcie już było w miarę spokojnie? Okej? Okay? Mamy coś takiego, nie? To jest główny powód od 3 lat, dlaczego Europejczycy mają ogromny problem. Człowiek ma układ współczulny i przywspółczulny. I współczulny układ nerwowy to jest taki, który jest aktywny, jak pracuje. Ja teraz na nim jestem. Ale kiedy śpimy, kiedy odpoczywamy, przechodzimy na inny system. Nasz system, ten, którym jesteśmy aktywni, odpoczywa. Czyli mamy takie dwa systemy, na które sobie przeskakujemy. Teraz, jeżeli my stoimy w kolejce i czekamy, aż się skończy, a to się nie kończy, byśmy stali w kolejce do sklepu, to jakie uczucia narastają? Najpierw podenerwowanie, irytacja, na końcu frustracja, a później depresja, prawda? Bo stoję, a tu ciągle nie przywożą. I my, Europejczycy, tak właśnie wyglądamy. Dzisiaj Europa jest społeczeństwem schorowanym. Dlaczego? Bo my czekamy, aż się uspokoi. A temat jest taki. Popatrzcie, jak można tego inaczej podejść. Jeżeli ta osoba na tej linie jest twoją osobą, osobą, którą jest twoim krewnym, albo tobie najbliższe, niech to będzie twoje dziecko, nie będzie twój mąż, żona, rodzina, mama, tato. I są trzy środowiska, które to są narysowane. Jedno środowisko dostępne dla tego człowieka. Jedno to jest pójście po tej linie, tam gdzie ten człowiek jest, a to jest twój najbliższy. Na dole jest spadanie, są 2 kilometry w dół, no bo nie umiemy fruwać. No i trzecie środowisko to jest tak matwanina. I teraz jest pytanie, gdzie byś chciał, żeby członek twojej rodziny, ta najbliższa osoba się znalazła, żeby była bardziej bezpieczna niż jest w tym momencie? No odpowiedź jest jasna. Popatrzcie, co się dzieje. No chciałbym, żeby była tam w tej gmatwaninie. I właśnie ta gmatwanina to jest to, do czego możemy podchodzić. Zamiast, że to jest problem, to teraz to jest ratunek. Czyli teraz, jeżeli się chwycimy w tej gmatwaninie iloma rękoma, iloma kończynami, no jak jedną, to jest niebezpieczne. Puszczę, spadnę i będzie to samo. Dwoma lepiej, silniej. Ale jak przyjdzie dźwignia, dwie ręce może wyrwać. Ale jeżeli jesteśmy w 3 miejscach uchwyceni, to wtedy prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że nawet jak 2 ręce odpadną, ta trzecia będzie trzymać. Ale pytanie brzmi, dlaczego nie w 7? Dlatego, że ta gmatwanina się zmienia. Jak jest 7, możemy nie zdążyć poprzekładać rąk. I właśnie zdefiniowaliśmy sobie w tym momencie podkład do tego, żeby powiedzieć, co to jest opcjonalność w antykruchości, czyli w tym pojęciu pod tytułem, a co by było, gdybyśmy dzięki chaosowi się rozwijali, a nie byłoby to zagrożenie. Wysyłamy paczkę na poczcie i jest napisane tam, proszę nią poniewierać, jak się tylko da, bo to, co jest w środku, dzięki temu rozwija się bardziej. Jak przyjdzie do adresata, będzie jeszcze lepsze. Nie? To jest antykruche, bo elastyczność nie jest antykruchością, nie jest przeciwieństwem kruchości. Elastyczność jest tylko pewną formą kruchości, tylko mniejszą kruchość wykazuje, bo w końcu elastyczne pęknie. Nie? A antykruche, czym bardziej naciskane, tym bardziej się rozwija. No, chyba, że jest totalna skrajność. No, ale totalna skrajność zawsze istnieje. I teraz patrzcie się, zmieniamy paradygmat. Patrzymy się na naszą rzeczywistość i za chwileczkę przejdę do pokolenia Z, powiem, co to jest ESG i powiemy sobie, z czego wynika, że świat wygląda dzisiaj tak, a w związku z tym będziemy szukać motywacji, to na czym się skupić, jak działać, jak komunikować się ze swoimi podopiecznymi, ze swoimi kolegami, koleżankami rodzinnie, żeby budować naszą siłę, czyli jak dostosowywać swój sposób myślenia do tego, który pozwoli nam w chaosie zaistnieć. Co to znaczy? Żeby polubić chaos, powiedzieć, hej, to jest moje środowisko, to zamiast się nim martwić, powiem, okej, to jest moje i szukać plusów, szukać energii, bo chaos daje ci energię. I to jest właśnie ten obrazek, który nas interesuje, bo on nam uświadamia, że chaos może być wyjściem sytuacji, które ratuje. No i teraz patrzcie się. Mamy pokolenie Z, tak? Co to jest pokolenie Z? Okej? Nie przełączył się slajd, Adrian. Ja tutaj przełączyłem, a się nie przełączył slajd. Nie wiem dlaczego.
Bo się zawiesił.
Okej, bo się zawiesił. Mamy pokolenie Z, tak zwani zoomerzy, generacja Z. To jest najmłodsze pokolenie. Oni dzisiaj mają 20-25 lat, tak? To jest pokolenie nazywane postmillenialsami i tak dalej, Już nie włączaj slajdów teraz, ale oczywiście przygotuj do włączenia.
Tak naprawdę.
Dziękuję. I teraz co się dzieje? Mianowicie to pokolenie, o nim wszystkie osoby starsze niż to pokolenie mówi, ono jest dziwne, ono jest inne. No właśnie, jakoś tak się dziwnie dzieje, że to pokolenie lubi multitasking, czy multitasking, zależy jak chcesz powiedzieć, jedna i druga forma jest poprawna po angielsku, czyli wielozadaniowość. Ono, taki młody siedzi, ma jeden telefon w ręku, być może ma jakiś drugi, bo jeden ma może firmowy, drugi ma taki. Ma oprócz tego laptopa, oprócz tego komunikuje się ze światem, myśli o innych rzeczach, słuchawki na uszach założone, słucha muzyki i tak dalej. Tak? Pokolenie Z, jakie ono jest? Ono jest bardzo inne, ale uwaga, ono właśnie pod pewnymi względami jest przystosowane do chaosu, bo ono wychowane jest już w zmienności. Ono jest inne, ale niestety my istniejemy w tym momencie na zderzeniu zmian ogromnych i to pokolenie jest kociokwikiem dostosowania i niedostosowania, bo na przykład pokolenie Z jest pokoleniem, które ma dzisiaj największe problemy natury psychicznej, psychologicznej. To właśnie oni chorują, dlatego że one, to pokolenie jest wrażliwe, bo jest wychowane pod kloszem, a w związku z tym nie jest zaprawione w boju. Jedynie w boju jest zaprawione co do pewnej zmienności i paru innych tematach, na które patrzą. Jednocześnie to jest pokolenie, które ma wymagania. Uwaga, my to nazywamy roszczeniowością, a dla nich to jest normalność, że im się pewne rzeczy należą, bo świat tak powinien wyglądać. I tu jest właśnie ten kociokwik polegający na tym, z jednej strony wychowanie pod kloszem, z drugiej strony przystosowanie do zmienności. Ale to nie jest ten flow taki, to już prawdopodobnie pokolenie alfa będzie do tego przystosowane, czyli następne pokolenie, które właśnie się rodzi, które to pokolenie będzie umiało jakby dawać sobie radę z psychiką swoją ze względu na zmienność. Natomiast pokolenie Z nie daje sobie tak rady. Ale pokolenie Z ma swoją siłę. Jaką siłę? Jest pokoleniem, które, uwaga, w Polsce jest w tym momencie około 3 milionów osób w wieku 18-25 lat. Przewiduje się, że na świecie, w Stanach Zjednoczonych w 2030 roku, czyli za tam 5,5 roku, wszystkich pracowników z pokolenia Z będzie 30%. Więc można tu przewidywać, u nas będzie podobnie. Tak? Czyli patrzcie się, ten narybek, który jest już nie będzie narybkiem. To będzie ogromna część społeczeństwa pracującego. No i wyobraźcie sobie teraz, że w 2015 roku na całym świecie co tydzień rodziło się około 2,5 miliona ludzi, czyli to jest właśnie przyrost tej młodzieży. Bo mimo tego, że w Europie spada populacja, tak, jeśli chodzi o Europejczyków, gdyby nie imigracja, to malejemy, że się tak wyrażę, co jest ogromnym zagrożeniem, to jest osłabieniem ekonomicznym i tak dalej. Ale świat rośnie, dlatego ta imigracja. Dlatego Niemcy otworzyli ileś tam lat temu, już nie pamiętam ile, 20 lat temu, nie tylko granice, bo to już dawno, ale otworzyli możliwość, żeby Turcy zdobywali obywatelstwo. Tak? No bo nie mieli wyjścia. Ja czytałem taki raport w 2000 roku, pamiętam, takie pismo Futurystyka, to było w języku angielskim, ale taki był tytuł. I wyobraźcie sobie, tam było taką informację, pamiętam, że Włosi, które mają 60 milionów ludzi, jeżeli nic nie zrobią, tylko będą sobie tak żyć we własnym sosie, to w 2050 roku będą mieć 20 milionów ludzi. No czyli degradacja totalna. No, ekonomicznie kraj leży i kwiczy, prawda? I teraz, pokolenie Z, jaką ma charakterystykę? Mają wielkie plany na przyszłość. Są napompowane, tak? Są przedsiębiorczy. Uwaga! Człowiek z pokolenia Z, oprócz tego, że pracuje, to jeszcze na boku prowadzi sobie jakieś usługi dla kogoś, czyli prowadzi biznes, testuje, żeby móc ewentualnie przeskoczyć. Oni są bardzo otwarci, nie boją się tego. Wiedzę czerpią z internetu, nastawieni są na szybkie wyszukiwanie informacji, to wiemy. Ale uwaga, to jest bardzo ciekawe. Są bardzo chętni do dzielenia się wiedzą. Dlatego wyobraźmy sobie, że pokolenie Z ma w sobie tą otwartość, bezpośredniość, która na przykład moje pokolenie może dziwić, no bo ktoś przychodzi w drugim dniu pracy, nagle idzie do prezesa i mówi mu, że coś można zrobić lepiej, nie? Albo pyta, dlaczego tak jest, bo można zrobić lepiej. Oni sobie cenią wolność, swobodę, zaraz powiemy sobie dlaczego, a jednocześnie, zauważcie, są otwarci, bezpośredni, ale też mogą uczyć. I oni są otwarci, nie mają problemu z tym, żeby uczyć starsze pokolenie tego, co oni potrafią. I teraz jest pytanie, czy w związku z tym to jest takie negatywne pokolenie, że mają tylko roszczenia, chcą dużo zarabiać i tak dalej. Tak, oni zakładają, że oni muszą dużo zarabiać i tak będą, jak nie, będą odchodzić. Dlatego dla pokolenia Z kluczową kwestią jest onboarding. Jeżeli ty przyjmujesz Zeta, tak, młodego człowieka do pracy, a nie zadbasz o to, żeby był dobrze wprowadzony, to on po 2-3 dniach zrezygnuje. Bo on mówi, to nie jest firma dla mnie, bo on się zniecierpliwi, bo on ma krótkie bezpieczniki, bo takie jest pokolenie Z. I to się przekłada też między innymi na zarządzanie projektem. To, co mówiłem na początku, że pokolenie Z nie potrafi zarządzać kompleksowo projektem. Tak? Oni są przyzwyczajeni do projektów zwinnych. Pach, pach. Jest krok, odbicie od klienta albo odbicie od szefa, tak? Od przełożonego, który to dał. Powiedz mi, czy to jest OK, idziemy dalej. Nas to będzie irytować. Hej, masz zadanie, idź go zrób od A do Z. A oni tak nie zrobią. Dlatego to jest kwestia rozumienia ich psychiki. Co z tego, że my powiemy, ale tak nie powinno być, mnie się to nie podoba. Mów sobie, nie ma znaczenia. To my musimy się dostosowywać, musimy ich też rozwijać, uczyć pewnych rzeczy. Są, dobrze znają zagrożenia w internecie. Mają ogromny deficyt kontaktów, czyli mają potrzebę kontaktów. I tu jest właśnie kwestia taka, jeżeli budujesz zespół z Zetami, integruj ich i to nie poprzez nośniki, a chociaż jak masz na odległość rozproszone zespoły po całym świecie, po całej Polsce, no to wiadomo, że to jest jeden z elementów, ale integruj ich, buduj ich razem, bo to jest element, który będzie przyciągał do pracy. No i teraz patrzcie się, mamy employer branding. Co to jest? To jest, employer branding to są wszelkiego rodzaju działania, które mają podnieść atrakcyjność pracy, ale najpierw musi być wiedza, świadomość tego, co się dzieje. Jak wejdziecie na mój kanał YouTube, to tam jest film, na którym mówię o pokoleniu Z, tak? Ponad godzinę. Można sobie zobaczyć, tak? Krzysztof Starnecki, kanał YouTube. Ale jeżeli Ty bierzesz udział w programie Compendium MBA, takowy startuje w przyszłą środę, to Ty przechodzisz przez kompleksowe otworzenie oczu, jak pracować z ludźmi, jak ich budować, że słuchanie jest ważniejsze niż mówienie i tak dalej. Okay? Ja dzisiaj dużo mówię, mniej Was słucham, no ale taka jest konwencja. A oni są otwarci, Zety, na wiele rzeczy. Natomiast oni na przykład czytają 3 recenzje, 50% badanych z pokolenia Z czyta 3 recenzje, za czym coś kupi, tak? Jeżeli nie ma dostępu do internetu. I teraz patrzcie się, AI, czyli sztuczna inteligencja. Pokolenie Z to są użytkownicy i korzystają z tego, co się dzieje w firmie, ale także to są klienci. Oni będą niedługo decydentami w ogromnej mierze. 30% populacji zawodowo-czynnej w 2030 roku to będą Zeci. W związku z tym nie wejście w AI, nie uruchamianie i oparcie się właśnie na tym, nie uruchamianie czegoś na telefonie, mówiąc już tak bardzo uproszczenie, w sposób uproszczony, będzie powodowało, że będziecie wyłączeni. Wyłączeni po prostu ze środowiska. Wasza firma będzie wyłączona. I w związku z tym teraz jest oczywiście pytanie, co robić? Jak się tym zająć? Jak się zająć pokoleniem Z? W prezentacji macie to bardzo fajnie wszystko opisane. Ale i tam macie liczby informacji. Natomiast pytanie brzmi, jakie są zagrożenia, kontrowersje? Mają wysokie wymagania, mają inne spojrzenie na lojalność pracy. Na przykład oni uważają, że muzyka powinna być dostępna, prawda? Prawa autorskie, nie, ona powinna być bezpłatna. Mają niestety kiepskie umiejętności społeczne. I to trzeba pamiętać. Mają kiepskie umiejętności społeczne. Nie potrafią się komunikować. Są bardzo bezpośredni. Dlatego komunikacja nieantagonizująca, to czego uczymy, to jest coś, czego ich też trzeba uczyć, tak? To tak samo jak ludzie z IT mają problem z komunikacją, tak? Nie mają problemu z IT, ale z komunikacją tak. Tą taką, która powoduje, że budujemy pewne rzeczy. Potrzebują odpowiedzi tu i teraz. Nie będą czekać. Dlatego ta krótka piłka, ten sprint ze zwinnych projektów jest dla nich bardzo, bardzo istotny. I teraz słuchajcie, jeszcze raz, mają kłopoty ze stresem, dlatego trzeba o nich dbać. Trzeba dbać, trzeba ich rozumieć. Natomiast przed nimi stoją też pewne wyzwania. Między innymi pokolenie Z, nie wiem czy wiecie, ale w Polsce jest najszybsze tempo odchodzenia pokolenia Z od religii, tak? Oni nie akceptują ściemy, nie akceptują sztywności, nie akceptują braku komunikacji, rozumienia, nie akceptują narzucania wolności, swobody i tak dalej. Natomiast w jaki sposób, jak sobie z nimi radzić? Jeden, nie narzekaj na brak lojalności, rozmawiaj, pytaj. Kolejna sprawa, dbaj o integrację zespołu, dawaj regularny feedback, o to, o czym mówiłem, a ważne komunikaty skracaj i wizualizuj. Tak? Zamiast liczby, tabelki, pokaż wykres. Zamiast jakiegoś opisu, pokaż zdjęcie. Okay? Oferuj elastyczny czas pracy absolutnie, uwalniaj ich kreatywność, czyli pozwalaj im działać, zadbaj o dobry onboarding, mówiłem, czyli wprowadzenie do firmy, bądź dla niego dostępny i mów o misji, wizji firmy, ale opartej o co? O coś,
co jest realne i uwaga, podlega ESG. I co to jest ESG? Zaraz sobie powiemy. I oprócz tego zbuduj personal development plan dla tej osoby. Pokaż, jak się będzie rozwijała, bo tak będzie. No i teraz popatrzcie się. Dlaczego powiedziałem o pokoleniu Z? Pokazałem o zmienności. Mamy przed sobą jeszcze 10 minut tego mojego wykładu i później zamkniemy to wszystko, bo ja chcę się streścić, nie będę tak prowadził jak wczoraj. Popatrzcie, jaki jest dziwny zbieg okoliczności. Zauważamy ogromną zmienność, nieprzewidywalną w czasie, w skali ekonomia chaosu. Wyczuwamy zmianę intensywności, prawda? To jest jedna rzecz. Jakbyś włączył, Adrian, slajd teraz. Tak? To wyczuwamy wszyscy. Tą zmienność, ta pandemia, wojna, zhakowane firmy, turbulencje, zmiany w Niemczech, co się dzieje, ekonomia się wywraca, strajki i tak dalej. Do tego dodaje się jeszcze geografia, tak? Zmienność pogody i tak dalej. Do tego dochodzi w spirali rozwoju Gravesa dochodzi kwestia następująca. Mianowicie ludzkość rozwija się według pewnego opisanego schematu. Rozwija się tak samo, jak rozwija się dziecko. Jak osesek się rodzi, to najpierw w spirali swojego rozwoju jest na etapie beżowym, czyli jest kompletnie zależne od wszystkich. Jego celem dziecka, ono nie myśli w tym momencie, nie jest w stanie działać, jest przeżyć, tak? Dlatego między nimi się uśmiecha, żeby wyzwalać w osobniku dorosłym oksytocynę, żeby on się nim opiekował, żeby o niego zadbał, a go nie zjadł. No? I dziecko w związku z tym wydaje pewne komunikaty, ale cały czas liczy na rodziców, na opiekunów, którzy pozwolą mu przeżyć. Tak samo kiedyś rozwijała się ludzkość. Była na etapie tylko i wyłącznie przeżywania. Teraz, drugi etap to jest tam, gdzie pojawiły się plemiona. Zaczęli się konsolidować. Epoka kamienia łupanego i dalej. No i okazało się, że grupy były maksymalnie 20 do 40 osobowe. Dlaczego? Bo większe grupy wymagały lepszej komunikacji i jeżeli było 60 osób, to się polaryzowało, już były podgrupy. A ponieważ nie było spójnego systemu komunikacji, bo szef liczył do 3 wtedy, bo tak się ludzkość, tak jak małe dzieci, zauważcie, 3-latek liczy do 3, zaczyna się uczyć liczyć do 10, prawda? Ale koncept liczenia jeszcze w głowie nie jest. Tak samo kiedyś ludzkość się rozwijała. Człowiek pierwotny był na tyle rozwinięty. I teraz dziecko się rozwija i ludzkość się rozwijała. W pewnym momencie przyszedł kolor czerwony. Pojawił się herszt, pojawiły się większe organizacje, bo zaczęliśmy się komunikować. Grupy były większe niż 40 osób. Oczywiście pojawiło się rolnictwo, farmerstwo, osiedliśmy, potrafiliśmy, nie musieliśmy chodzić i cały czas tylko zdobywać, bo mogliśmy sobie pewne rzeczy wyhodować i tak dalej. I to spowodowało, że zaczęliśmy się rozwijać. Ale wtedy człowiek zauważył jedną rzecz. Jestem jednostką, która nie może nikomu ufać, muszę dbać o siebie walczyć. Walka, kolor czerwony. Herszt, któremu się podporządkowuje, ale ja sam też mam swoją decyzyjność. Następnie ludzkość się zaczęła rozwijać, pojawiło się co? Kolor niebieski, spirali rozwoju Gravesa. I teraz jakbyś zlikwidował to i jeżeli popatrzymy na spiralę rozwoju Gravesa, o teraz włącz slajd, Adrian, to teraz popatrzcie się, macie to przed sobą, no to przeszliśmy już do koloru czerwonego, ten trzeci zawija z dołu. Wchodzimy w niebieski, co to jest? To są już organizacje rozbudowane, to jest na przykład Rzym, ale to jest także średniowiecze i na przykład instytucje religijne i to są korporacje dzisiaj, tak? Korporacje, w ramach których są pewne zasady i tych zasadom należy czołobitność się pojawia, tak? I jestem elementem całego systemu, ten system jest nazwany, jest jakaś trajektoria działań i tak dalej. W pewnym momencie z tego niebieskiego, świat jest poukładany, nie? I z tego niebieskiego, widzicie, przechodzimy do pomarańczowego, kolor pomarańczowy, Stany Zjednoczone, znowu wolność, jednostka, niezależność, a przedsiębiorczość i tak dalej. Ludzkość wyszła na wyższy pułap. I co się działo? No to się zaczęło dziać za Leonarda da Vinci i za Kopernika. W 1500 roku człowiek statystyczny, w ogóle do głowy mu nie przyszło, że może nastąpić jakaś zmiana. I nastąpiła pierwsza katarakta, czyli człowiek dowiedział się, że można coś zmienić, ale nie mógł zmienić, bo nie miał zasobów. Nie było zasobów ekstra, ponieważ to, co człowiek wyprodukował, zjadł. Ale myśl już poszła do przodu. Możemy inaczej myśleć. Symbolem jest Amerigo Vespucci. To on dla Europy odkrył Amerykę, dlatego nazwano Amerykę Ameryką od imienia Amerigo. No bo on pisał listy, więc ludzkość wtedy myślała, Europejczycy myśleli, że to on odkrył, a to Kolumb odkrył, nie? I dopiero później zaczął nazywać Kolumbia, stan Kolumbia, państwo Kolumbia i tak dalej, miasta i tak dalej, nie? Instytucje, żeby oddać cześć Kolumbowi. I teraz co się stało? Mianowicie wcześniej Giordano Bruno, jak powiedział, że się inaczej Ziemia i Słońce kręcą, to go spalano na stosie. Kopernika nie spalano, bo był w Polsce, prawda? No i w związku z tym świat nagle dowiedział się, że można zmienić. To była pierwsza katarakta. To była ta wolność i zaczęły się pierwsze ruchy. Oczywiście to spowodowało co? Wojny i tak dalej, no bo jak się pojawił kalwinizm, pojawił się luteranizm i tak dalej, nastąpiło zderzenie, bo ktoś mówi, ja chcę wolność, a system hierarchiczny to trzymał w kupie średniowieczne, nie? No i przyszedł rok 1850, pojawiła się druga katarakta. Co to druga katarakta? Mianowicie zaczęto korzystać z paliw kopalnych i ludzkość nauczyła się produkować o wiele więcej niż zjeść. Pojawiły się nadwyżki. 1850 rok to początek ery kolonializmu. Wcześniej konkwistadorzy podbijali, nakradli, wyjechali, wrócili, nie byli w stanie tego utrzymać. Natomiast tutaj Anglia wsadziła się na statki i Anglicy popłynęli do Indii, podbili Indię i tak dalej, i kawał świata. Dlaczego? Mieli nadwyżki, zaczęli produkować, bo ta produkcja nastąpiła w Europie, bo tam te odkrycia poszły w górę. I teraz nastąpiło przyspieszenie. Samochód, za chwileczkę samolot, za chwileczkę rakieta, za chwileczkę internet. Druga katarakta przeszła, czyli nastąpiła zmiana polegająca na tym, że człowiek nie tylko wiedział, że może zmienić, ale miał zasoby, żeby zmienić. I dzisiaj jesteśmy w trzeciej katarakcie i teraz patrzcie się. Trzecia katarakta to jest takie przyspieszenie, taki chaos, w którym my musimy zmienić sposób myślenia jako ludzkość na nielinearny, bo linearność usztywnia i powoduje, że jesteśmy tylko przez ten chaos uderzani i obalani. Tak jak porwani przez prąd, byśmy z nim walczyli, to byśmy cały czas pili wodę i byśmy się topili. I Europa jest w takim momencie. I teraz patrzcie się, zaskoczenie. Kiedy patrzycie na spirale rozwoju Gravesa, to ludzkość jest w tym momencie na poziomie zielonym. Mówiliśmy sobie, pomarańczowy to była wolność, przyspieszenie, a zielony to jest co? Współdziałanie, ekologia. Ludzie zaczynają nagle patrzeć na to, że przecież musimy dbać o siebie nawzajem, oszczędzać. I teraz patrzcie, co się dzieje. Zbieg okoliczności. Bo tak, trzecia katarakta związana z przyspieszeniem, musimy zmienić sposób myślenia. Jednocześnie mamy pokolenie Z, o którym mówiłem, i mamy poziom zielony w spirali rozwoju Gravesa, który jest ostatnim poziomem hierarchicznym, bo żółty, który widzicie, to już tak zwany jest poziom holistyczny, gdzie będziemy zmieniać sposób myślenia z hierarchii na holarchię, a holarchia, patrzcie, jaki to jest już kosmos, tak? Powiecie, Krzysiek, odjechałeś, ale zaraz wam powiem, do czego dążę, zaraz spuentuję. Holarchia to jest zaakceptowanie faktu, że każdy z tych poziomów jest tak samo dobry, bo jest konieczny, żeby istnieć. W związku z tym w naturze teoria umiarkowanych zakłóceń. Ty musisz przechodzić przez różne etapy, żeby móc się rozwijać. Ludzkość się rozwija, dziecko się rozwija, a pokolenie Z już na poziomie zielonym wchodzi w żółty. Oni inaczej myślą. I teraz pytanie brzmi, jak to się dzieje, słuchajcie, ja tutaj wrócę, że jest zbieg okoliczności, bo jesteśmy w spilarii rozwoju Gravesa, w tym momencie wchodzimy w poziom żółty. Społeczeństwo się tego domaga. I nagle pojawia się trzecia katarakta i zauważcie, wszystko naraz. I teraz jeszcze jesteśmy dokładnie na etapie przechodzenia z równonocy, z gazozbioru ryby do wodnika. I co to oznacza? I teraz proszę was, weźcie oddech, jeżeli nie orientujecie się w tym temacie i kiedy pojawia się energia, astronomia, a w związku z tym astrologia i te tematy, no to większość naszej społeczności kompletnie się w tym nie orientuje i patrzy na to jak na czarnoksięstwo. A tu okazuje się, że przez 2000 lat byliśmy w erze ryby, czyli energia oddziaływa na nas w pewien sposób. No i teraz weź zakwestionuj to, że księżyc nie wpływa na przypływy morskie. Wpływa czy nie? No ale przecież kiedyś by cię za to spalili na stosie. Tak samo układ energetyczny wpływa na procesy, które się dzieją w bardzo różnych obszarach. Między innymi na nasze bioprądy, wszystkie inne kwestie, które decydują o tym, jak się ustawiamy do różnych tematów. Jak to się dzieje, że pstrągi po 4 latach nagle płyną, czy łososie płyną gdzieś tam do Kanady, wpływają w rzekę i wiedzą jak płynąć i wiedzą po 4 latach. Skąd one to wiedzą, nie? To są tego typu rzeczy. Są tematy, których jeszcze nie znamy, ale to jest wszystko powiązane. I teraz, zauważcie taką rzecz. Jeżeli będziecie czytać cokolwiek na temat ery wodnika, to jest następne 2000 lat, to jest era, w której następuje uspokojenie, wyrównanie, akceptacja różnorodności i tak dalej. Macie slajd, który o tym mówi. Jak to się dzieje? Ale przecież teraz mamy największe turbulencje. Dokładnie. Jesteśmy w erze, kiedy, patrzcie, jak umierający ma umrzeć, to najpierw się jeszcze budzi, ma taki ostatni oddech. Tak? I dopiero pada. Nie jest ciekawy przykład, ale tak jest. Ale umiera pewien obszar. Wchodzimy w nowość. I teraz jak się na nią nie otworzymy, nie zaczniemy się edukować, to będziemy cały czas zmęczonym, padającym społeczeństwem, który non-stop będzie narzekać na to, że świat jest trudny. Trzeba umieć egzystować w tym wszystkim. I dlatego pojawia się nielinearność, potrójne prawo Pareto, rozumienie tego, że zmienność może też rozwijać, że chaos może nas energetyzować, bo może nas też obalać. I teraz patrzcie się, ten chaos, który tutaj jest, holizm, o którym mówiłem, tak? Macie to opisane. Holarchia. Spirala rozwoju Grace'a, która wchodzi w obszar taki, w którym ludzkość zacznie myśleć o tym, że wszystko jest elementem całości. Bo co to jest holizm? To jest rozumienie, że jeżeli człowiek składa się z atomów, a atomy składają się gdzieś tam na komórki, to na tkanki, a tkanki składają się na człowieka, to suma tych tkanek nie produkuje tylko i wyłącznie ilości tkanek, ale stajemy się człowiekiem, czyli to jest więcej niż. I rozumienie teraz tego elementu i patrzenie na ludzkość powoduje, że my będziemy w stanie o wiele więcej akceptować. I teraz patrzcie się. Macie tutaj odpowiedź na pytanie, bo to jest końcowa moja myśl na dwóch slajdach. Pierwsza. Następne 100 lat. Liberalna demokracja, feminizm, ekologia, wegetarianizm, pacyfizm, dynamiczny rozwój technologii, to jest wszystko wpisane w erę wodnika, bo tak, jest rozpis energetyczny, który będzie decydował o tym, że będziemy mieć ten kierunek działania. I to się wszystko schodzi razem z rozwojem technologii, z chaosem, który się dzieje, z zarządzaniem w chaosie, które posiadamy w tym momencie, jako, znaczy nie posiadamy, tylko na które patrzymy jako na coś, co mamy się edukować. I teraz patrzcie się. Końcówka. Czym jest ESG? ESG to jest coś, co ludzkość w tym momencie wprowadza, uwaga, na poziomie zarówno formalno-prawnym, bo wymogi w Unii Europejskiej w tym momencie idą w tym kierunku, że co to jest ESG? Environmental, Social i Corporate Governance. Czyli chodzi tutaj o to, że firmy będą analizowane i na przykład, przechodząc do pragmatyzmu, będą miały wręczane, znaczy umożliwione finansowania tylko wtedy, na przykład, będą mieli dostęp do pewnych rzeczy, jeżeli będzie firma zmierzona nie tylko pod kątem, jakie ma zyski i tak dalej, ale jak dba o środowisko, czyli to ESG, Environmental, obejmuje wpływ działalności przedsiębiorstwa, można wyłączyć slajdy, a z uwzględnieniem a na przykład emisja, ślad węglowy, emisja zanieczyszczeń, gospodarowanie zasobami, przeciwdziałanie zmianom klimatu. I teraz będzie pytanie, w jaki sposób firma uwzględnia to. I teraz jak ty masz małą firmę, mówisz, cholera, po co mi to? Ale za wyobraźcie sobie taką rzecz. Dzisiaj już są firmy na zachodzie, to są korporacje na zachodzie, które wymagają od swoich dostawców z całego świata mierzenia kwestii środowiska, w jaki sposób oni uczestniczą. Czyli patrz, to, że przepis na przykład w jakimś kraju, w Polsce, za chwilę będzie taki, a nie inny, będzie powodował, że nie będziesz mogła zrobić zakupów na przykład z Ukrainy albo gdzieś tam z Indii albo z innego kraju, bo będzie monitorowane, czy źródła Twoich dostaw respektują założenia ESG, czyli środowiska, następnie kwestie społeczne. W jaki sposób dbasz o pracowników, jak dbasz o otoczenie, przestrzeganie praw człowieka, inwestowanie w rozwój lokalnych społeczności i tak dalej. I trzecia sprawa, ład korporacyjny, czyli czy przejrzystość dotyczy tylko i wyłącznie finansów, ale na przykład przedsiębiorstwa powinny przestrzegać zasad etyki, zapobiegać korupcji, prowadzić uczciwą politykę podatkową i uwaga, być przeźroczystą, jeżeli chodzi o informacje, tak zwany ład informacyjny. I między innymi będzie przejrzystość co do zarobków ludzi. Okay? I my się z tym nie zgadzamy, ale my jesteśmy w katarakcie. I teraz jest pytanie, czy ty masz świadomość tego, w tym całym kociokwiku, moje wystąpienie jest swego rodzaju kociokwikiem, że trzeba się rozwijać. I czy można podjąć pewne kroki, które będą nam porządkowały w głowie to, żebyśmy mogli to ogarniać. Odpowiedź brzmi, nie mamy wyjścia i tak to będziemy mogli zrobić, tylko czy to zrobimy za 5 lat, czy teraz. Jak zrobimy za 5 lat, zapłacimy frycowe, tak jak frycowe, nomen omen, patrzcie na słowo, płacą Niemcy. Dlatego, że spóźniają się z pójściem do przodu. My Polacy nie jesteśmy spóźnieni z wieloma tematami dotyczącymi tego, co się dzieje w porównaniu do innych Europejczyków, ale w ogóle jesteśmy spóźnieni, bo przede wszystkim mamy liniowe, linearne myślenie, które jest ogromnym zagrożeniem. I w związku z tym zapraszam Was w tym momencie, żebyście za chwileczkę ściągnęli sobie tą prezentację, macie tam poukładane, rozpisane, będziecie mogli w spokoju sobie popatrzeć na różne elementy. Jest rozpis większy, ta prezentacja jest o wiele większa. I teraz, jeżeli się z tym zapoznasz, będziesz już do przodu o jeden krok. Natomiast zapraszam w tym momencie, Adriano, wejdźmy w prezentację, do tego, że Wam zaprosił do pewnych działań, które to działania pozwolą Wam uruchomić mechanizm rozwoju czego? Dostosowywania się do tego środowiska, w którym żyjemy. Jeżeli widzisz wartość w tym, co powiedziałem, a ta wartość, według mnie, jeżeli jest jakakolwiek, to nie edukacyjna, tylko świadomościowa. Ja pokazałem pewne rzeczy, które mogą Wam się gmatwać, ale taka była idea, ale które pokazują pewne zależności. Pytanie brzmi, jak się w tym czujesz. Jeżeli tego nie czujesz, jeżeli się zagubiłeś, jeżeli dla Ciebie to jest bardzo dużo, jeżeli to są nowości, to dobrze, że tu byłeś, byłaś. Bo jako osoba prowadząca firmę, jako osoba, która pracuje, jako osoba, która jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, jako osoba, która żyje wśród innych ludzi, powinnaś się rozwijać. W związku z tym zapraszam do zapoznania się z Różą Wiatrów. Róża Wiatrów to jest zespół różnego rodzaju spotkań z nami, warsztatów, dzięki którym możesz to na przestrzeni czasu rozwinąć. Jest ogrom firm, które z nami współpracują na co dzień i korzystają z tej Róży Wiatrów. Fundamentalnym programem, który między innymi startuje w przyszłą środę, a to jest 6-dniowy program, to jest Compendium MBA. Jego odmianą jest program, który mamy w przygotowaniu, który będzie online'owo. Compendium MBA jest absolutnie nie online'owo, to jest program zbyt poważny, żeby wchodzić w online. Okay? A jest to flagowy program praktycznej edukacji biznesowej w dobie nowej normalności. Ona rozwija menedżera. Mamy także Compendium MBA 2. Compendium 2 jest możliwa tylko pojedynce i tam już jest zarządzanie strategiczną firmą. No, między innymi jutro i pojutrze mamy prowadzimy kolejną sesję takiego programu. A oczywiście to on już wystartował. Compendium MBA kosztuje 6900 zł, 6300 dla drugiej osoby z firmy, z organizacji, którą macie. W związku z tym widzicie, to są wszystko sumy, które w porównaniu do tego, co osiągacie, biorąc pod uwagę przyszłość, to co się dzieje, to nie są jakieś sumy zaporowe. Okay? Teraz, jeżeli zarejestrujesz się dzisiaj i gdzieś tam w przyszłości sfinalizujesz, na przykład zapiszesz się na program w następną środę, ale może na program następny, otrzymasz prezent, to co masz tutaj zapisane, kurs System Zarządzania Czasem wart 260 zł oraz dostaniecie program Skuteczna Sprzedaż Plus, czyli program sprzedażowy adekwatny do dzisiejszych czasów. I to dostajesz w prezencie. Teraz uwaga, sztuka zawodowych negocjacji. W przyszłym tygodniu także, we czwartek, startują zawodowe negocjacje. Kolejna sesja, któraś tam już będzie około 60, edycja, nie sesja. Ja prowadzę 2 dni zawodowych negocjacji. I te negocjacje, one też przygotowują do tej dzisiejszej rzeczywistości. Tam uczymy się komunikacji adekwatnej do tego, co się dzieje. Te elementy istnieją. A to jest 2-dniowy program, który kosztuje 3600 zł. I także, jeżeli wypełnisz formularz dzisiaj, to co się wydarzy? Mianowicie później dostaniesz w prezencie do tego programu program System Zarządzania Czasem. Tym razem jest tutaj. Mamy program Profesjonalny Sprzedawca 2-dniowy. Mamy program, on kosztuje 2800 zł. On wychowuje, uczy sprzedaży transformacyjnej. Sprzedaży, która jest wymagana w erze chaosu, dlatego że sprzedaż oparta na cenie czy na rozwiązywaniu problemów klienta, w tym momencie ona już jest nieadekwatna. Środowisko chaosu kompletnie tego nie absorbuje. Dlatego będziecie widzieć upadek wielu firm, które mają model sprzedażowy oparty na tym, że ma kup pan cegłę. I jeszcze są skupieni na tym, żeby obniżyć cenę po to, żeby konkurować na rynku. Coś takiego nie będzie działać. Działać będzie tylko i wyłącznie współpraca i szukanie rozwiązań kompleksowych dla firm i jeżeli jesteś częścią takiego procesu, będziesz sprzedawać. Jeżeli będziesz się skupiać na cenie i na tym, żeby chodzić do klienta z gamą produktów, niestety nie. A I teraz mamy program nowoczesne egzekwowanie w zarządzaniu. To jest nowoczesny program, czterodniowy, którego rolą jest nauczyć, jak dopinać projekty i tak dalej. I ono właśnie odpowiada, znaczy to egzekwowanie, czyli ten program, odpowiada na wymogi dzisiejszych czasów. Jest to program czterodniowy, on kosztuje 5300 zł. I uwaga, to co Wam teraz przedstawię jest czymś kompletnie nowym. Nazywa się Novum Practicum, tak trochę z łaciny żeśmy wzięli, marketingowo, żeby fajnie zabrzmiało. Posłuchajcie. 25. Możecie sprawdzić, jaka to jest?
Tak, tak.
24-25 kwietnia, czyli za dwa tygodnie, mamy specjalny program, na który zaprosiliśmy niesamowitych gości. Profesora Artura Modlińskiego, który będzie mówił o sztucznej inteligencji. To jest jedna z czołowych osób w Polsce zajmująca się sztuczną inteligencją. I będzie mówić o stronie praktycznej, aplikacji w firmach, jak się do tego zabrać. A Tina Tutucci, tak a propos pochodzenie ma z Persji, ale mówi, to jest też Polka, która mówi po polsku bardzo fajnie, idealnie mówi, no się tutaj wychowała, będzie mówić o employer branding. Czyli będzie mówić właśnie o stwarzaniu środowiska do tego, aby na przykład zaadoptować pokolenie Z, aby przyciągać ludzi i żeby ludzie byli zmotywowani, żeby byli w pracy. Ania Skoczylas będzie mówić o programie Dysk D3, który fenomenalnie pozwala analizować osobowości ludzkie i to jest machina do odpowiadania sobie na pytanie, kogo przyjąć do pracy, do jakiej pracy, jakie warunki stworzyć dla tej osoby, jak wykorzystać potencjał tej osoby. Jakub Papuga będzie mówił o content marketingu. Natomiast Ania Lewandowska, pani mecenas, niesamowita osoba, bardzo sympatyczna, która też ukończyła Company MBA jako jeden z niewielu prawników w Polsce. Słuchajcie, będzie mówić o ESG, czyli będzie mówić o tych wymaganiach, które teraz wchodzą dla dużych firm, ale w niedługim czasie, i tutaj taka końcowa myśl, pamiętajcie, że ESG, czyli te wymagania formalno-prawne, one są mało istotne w porównaniu do tego, jak pokolenie Z będzie wymagać te od firm i będzie analizować. To będzie wymaganie społeczne, ono już jest, więc przed tym nie uciekniemy. Tak jakbyście teraz powiedzieli, a ignoruję te wszystkie tematy palenia i u mnie w pubie niech wszyscy palą. Abstrahując od strony prawnej, wiecie o tym, że w tym pubie nie byłoby już ludzi, bo by nie zaakceptowało wielu ludzi tego, że się pali w miejscu, gdzie się je. I 30 lat temu, jak ktoś to powiedział, ktoś powiedział, jestem wariat, a dzisiaj żeśmy to zaakceptowali. Dlatego zapraszam teraz serdecznie do następującej rzeczy. Przede wszystkim dziękuję Wam, że jesteście z nami. Za chwileczkę będzie 5 minut przerwy, wejdźcie sobie na stronę i zobaczcie, co tam jest. Tam można też wypełniać formularze i się rejestrować. A za chwileczkę wrócimy, rozdam prezentację, będziecie mogli sobie ją ściągnąć. Ona jest o wiele bogatsza, macie tam wiele tematów, o których nie powiedziałem. Specjalnie tak jest zbudowane, natomiast później będą pytania i odpowiedzi. Zostanę z Wami przez 10-15 minut i porozmawiamy na czacie, jeżeli będziecie takowe mieć. Wchodzimy teraz na stronę kurs.qzcm.pl, czy kliknijcie sobie po prostu, wejdźcie na tą stronę i tam zapraszamy do rejestracji, zapraszamy ale wszystkim tam możecie też obejrzeć sobie te programy, są pełne informacji. Dzięki śliczne, do zobaczenia za 5 minut 30 sekund i otrzymacie prezentację z tego webinaru.
Wchodzimy, można. Witam serdecznie. Kochani, słuchajcie, nie wiem, ile osób z nami jest, jakby już Adrian mógł mi powiedzieć. Mam nadzieję, że już zobaczyliście, co i jak. Teraz bardzo proszę, na ekranie poniżej mojej facjaty macie prezent.questm.pl. Bardzo proszę, wejdźcie sobie tam, kliknijcie i ściągnijcie sobie prezentację, przyjdzie do Was. Będziecie mogli sobie ją przeglądnąć tam jest dużo informacji nowych, o których nie mówiłem, ale one są, mam nadzieję, na tyle rozbudowane, napisane, że były klarowne. Także to jest ta informacja. A teraz zapraszam serdecznie do tego, abyście zadawali pytania, jakie macie, oraz żebyście powiedzieli mi, czy to, co żeście usłyszeli, jest motywujące, czy jest zbyt chaotyczne, jest ciekawe, straszy, w ogóle jak się z tym czujecie. Żebyście mi dali feedback, bo ja potrzebuję, tyż jestem człowiekiem, żebyście powiedzieli, czy wam podobało, czy nie, co i jak i tak dalej. Także jestem z wami. Teraz oczywiście wiem o czym, że ściągacie sobie to do siebie na komputer, więc zapraszam serdecznie. A póki co czekam na pierwsze pytania. Chwilę zostanę z wami, odpowiemy sobie. Wiem, że tam gdzieś każdy leci, to jest normalne, ale może jeszcze parę minut możemy spędzić razem. Ja z przyjemnością to poświęcę wam. Przed chwileczką spojrzałem sobie na swoim telefonie na zdjęcia i powiem wam, że znalazłem bardzo ciekawą rzecz. Ostatnio byłem w hotelu i w tym hotelu zrobiłem zdjęcie, bo było kapitalne ujęcie takie na viral, humorystyczne. Nie wiem, czy to będzie widać.
Ja podłączę ten kabel,
zobaczycie. Mianowicie znalazłem coś takiego. Popatrzcie się, tutaj podłączę. O, już mam podłączony kabel teraz. O, coś takiego, widzicie? Tak humorystycznie, żeby nam się trochę humor poprawił. W hotelu czterogwiazdkowym jest takie coś wyświetlone. I mamy toaleta męska, spa, strefa ciszy. Wiadomo, że to są dwa odrębne obiekty, ale fajnie się skojarzyło także jako humor. Okej, wracamy. Ania, dla mnie jest dość straszne. Mam w firmie kadrę w wieku zarówno 25, 45, 50, 60. Każdy funkcjonuje inaczej i zarządzanie wszystkimi jako zespołem generuje coraz większe wyzwania. No, ja tutaj, znaczy abstrahując od tego zdania, dla mnie to jest dość straszne, powiem tak, to jest trudne. Jednocześnie powiem wam w ten sposób, że jeżeli to nie jest zespół składający się z 5 osób, bo wtedy jest trudniej zarządzać, to w pewnym sensie, czym większy zespół, byle nie był ogromny, tym są takie mechanizmy społeczne, które troszeczkę to balansują. Bo zauważcie, że jak jest 8 osób, to do bitki przyjdzie, mówię, 8 facetów na przykład, to do bitki jest trudniej, żeby doszło, niż jest tylko 3. Dlatego, że zazwyczaj w tej ósemce znajdą się 2-3 osoby, które będą stymulować i uspokajać sytuację. Prawda? Andrzej napisał, dziękuję, proszę uprzejmie. Natomiast czy to jest straszne? Powiem wam, wielu ludzi, kiedy zapoznaje się z tematyką, pierwsze wrażenie, że jest straszne. Ale wiecie, co jest najstraszniejsze? Najstraszniejsze jest to, jak człowiek nic nie wie i stoi w kolejce do sklepu, do którego nie dowiozą. I to jest straszne. Czyli jeżeli doprowadzicie do sytuacji, w której zderzycie się z tymi tematami i zaczniecie się z nimi oswajać, na pewno nie będzie gorzej, a ma szansę być lepiej. I to już wystarcza, żeby iść w tym kierunku. I dlatego was zapraszamy. To, co zostało powiedziane w mojej ocenie, daje odzwierciedlenie tego, co obserwuję na rynku. Warto mieć świadomość zmian, aby móc zareagować, dostosować się do zmian, na które nie mamy wpływu. Sebastian napisał. No, fajnie. Taką masz opinię, fajnie. I też tak myślę. Po to jest zrobione. Tak? Webinary to nie jest obszar taki stricte edukacji, rozwoju, tak? Bo nasze programy to dają, tak? Bo jak przyjedziesz na negocjacje w przyszłym tygodniu we czwartek i będziesz 2 dni, to wyjedziesz z wieloma umiejętnościami, nie tylko z wiedzą, tak? Nie tylko ze świadomością. I tak samo Compendium MBA, który jest takim programem, który przebudowuje wszystko. To, co mamy, nową praktykum, zestaw tych gości z takiej wysokiej półki, którzy będą przedstawiać różne tematy, te, które są dzisiaj najbardziej gorące, tak? Content marketing, AI, czy ten employer branding i tak dalej, to są tematy jakby punktowe. Adresujemy je. Natomiast programy, które przebudowują, to jest właśnie kompendium. Dlaczego straszne? Widzę, jak starsze pokolenia nie nadążają, a nie chcę się ich pozbywać. Jak ogarnąć te pokolenie 50+, aby zaczęły nadążać?
edukować, dawać im znać, co się dzieje, a siebie rozwijać, nabierać pokory i budować umiejętności komunikacyjne. Aniu, zresztą, co robisz niniejszym, bo jak już piszesz, wiesz, że ty przeszłaś przez kompendium jedynkę i realizujesz dwójkę, więc wiadomo, że idziesz w tym kierunku. A tutaj nie ma skrótów, po prostu trzeba to robić. To trochę tak, jak chcemy się czegoś nauczyć i książka, z której się uczymy, ma 50 stron. Co to dasz? Powiem, o Boże, to jest 50 stron. Trzeba się zabrać za pierwszą stronę, drugą, trzecią, czwartą, iść do przodu. Przy założeniu, że książka jest sensownie napisana. Dorota, cześć, pozdrawiam z Poznania. Zanim nowa normalność się ugruntuje, to będą turbulencje. Jak je przetrwać? Co proponujecie w zakresie ESG? Firmy czują się zbyt dociśnięte w tym zakresie. No tutaj w ogóle ja mam swoje zdanie na temat ESG. Mianowicie ESG będzie bardziej wymogiem społecznym niż formalnym, bo w pewnym momencie firmy nie wytrzymają ekonomicznie. W związku z tym będzie odpuszczenie. Trochę tak, jak teraz próbowano wprowadzić Zielony Ład, jakieś przepisy i nagle okazało, że opór społeczeństwa jest. On będzie, to będą turbulencje bardzo różne. Natomiast społeczeństwo będzie szło w tym kierunku, a my będziemy przechodzić przez turbulencje. Także Dorota, to będzie swego rodzaju walka, tak? To będzie walka pomiędzy społecznością młodszą, która będzie to chciała, kraje, które będą to popychać. Na przykład Niemcy. Niemcy nie udźwigną kompletnie ESG, Niemcy nie udźwigną wielu rzeczy, bo oni już w tym momencie 50% gospodarki jest na skraju bankructwa. Podobnie jest z Włochami, podobnie jest z Francją. A oni ekonomicznie są w bardzo złej sytuacji i będą w coraz gorsze, więc oni nie udźwigną. Ale to nic nie szkodzi. I tak będą te rzeczy wchodzić i one będą się przepychać, tylko że turbulentnie, a nie tak gładko wejdzie przepis, wszyscy adoptują i będzie fajnie, tak? Tak jak na przykład, nie wiem, z odpadami, że segregacja. To było relatywnie proste do wprowadzenia, natomiast tutaj nie będzie. Także to jest dobre pytanie, Dorota, o to pytasz, bo to, że są dociśnięte, one będą i będą walki. I powiem wam, że to prawo, ono będzie zliberalizowane pod wieloma względami, więc to będzie stopniowo, ale nacisk społeczny będzie. Ciągle kupujący będą pytać, jaką jesteś firmą. I tu jest temat, który trzeba wziąć pod uwagę. Co sądzicie ESG? Szansa na rozwój czy próba większej kontroli nad organizacjami plus obowiązkowe dobrowolne dzielenie się informacjami na temat działania firm? No, to piszcie, co wy uważacie. Piotr, moim zdaniem za 5 lat będzie bardzo mało stanowić dla przeciętnych osób 50%. Świat idzie za bardzo do przodu, a niewiele starszych osób się rozwija. No, tutaj macie kasus Europy Zachodniej, tak, właśnie, która się nie rozwija. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no tutaj to wygląda inaczej. No my jesteśmy absolutnie czołówką, no właściwie jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o rozwój, o edukację. Oczywiście ja nie mówię o takich krajach jak Łotwa, Estonia, Litwa, one są malutkimi krajami. One się bardzo rozwijają, idą do przodu. A na przykład takie rzeczy jak cyfryzacja i tak dalej. Ale one są zbyt małe, żeby mówić tutaj o leadership, czyli o przywództwie. W związku z tym, jakie kraje się pojawiają? No, tak jak powiedziałem, Polska, Turcja, Rumunia będzie kolejnym krajem, który będzie bardzo szedł do przodu. Także to się dzieje. A być może Chorwacja wyskoczy, tak? A jeżeli chodzi o ESG, ja myślę jedno i drugie. Myślę, że mimo wszystko transparentność służy kontroli, ale świat idzie w tym kierunku, że się jej poddać. To brzmi paradoksalnie. Ja nie mówię o tobie, o mnie. Trochę tak jak mrówki są zorganizowane. One to zaakceptowały. Świat idzie w tym kierunku. Trzeba o tym trochę poczytać i zobaczyć. My się przed tym buntujemy, bo wydaje nam się, że to jest złe, że to jest dobre. My tego nie chcemy. No i tutaj jest zmiana paradygmatu. Ja sam się buntuję, ale nie kopię się z koniem. Po prostu na pewne rzeczy patrzę. Jak nie mam na nie wpływu, chcę je zaadoptować. I holizm polega na tym, że ty mimo wszystko zaakceptujesz wiele rzeczy, między innymi te, które ci nie grają, ale jak zrozumiesz, że one muszą istnieć. Tak jest w Japonii. W Japonii nie ma pojęcia dobra i zła w rozumieniu naszym. Oni akceptują jakuzę. Dlaczego? Nie znaczy, że wyślą swoje dziecko tam, mówi: o super, że jest jakuza, kocham jakuzę. Oni nie denerwują się jakuzą. Oni wiedzą, że jakby jakuzę ktoś wykończył dzisiaj, to jutro pojawi się druga. Więc lepiej mieć jakuzę, która jest kontrolowana. Ona musi być, żeby była przeciwwaga. Dlatego jest yin-yang. I to macie w prezentacji. Yin-yang, tak? Czarne-białe. Feminizm, ten męski wątek i żeński. To są przeciwwagi. Natura jest tak zbudowana. W związku z tym trudno z tym walczyć. I to jest między innymi jeden z paradygmatów, który trzeba przełamać. Sebastian, zarządzam kilka działami głównie technicznymi. Jak wybrać te 4% zadań w różnych obszarach, działach tak, żeby to było spójne i pozwalało sprawnie działać, rozwijać organizację? Sebastian, przede wszystkim, jeżeli wiesz, że istnieje to potrójne prawo Pareto, to teraz pytasz o drugi poziom, 4%, to powiem ci, znajdziesz. Tylko trzeba usiąść, położyć to na stole i powiedzieć: dobra, to przyjrzyjmy się, jakie są uwarunkowania, co decyduje o czym. Jak zacznie się temu przyglądać, nawet tak na zlotu ptaka, nawet bez dostępu do liczb, to jako osoba, zakładam, że nie prowadzisz tego przez ostatnie 3 miesiące, tak? Tylko, że jesteś parę lat. Znajdziesz. I tak to wygląda. No wiesz, powiem Ci tak. No, chcesz, my w firmach to robimy. Przyjeżdżamy i patrzymy na firmę z lotu ptaka i my bardzo szybko definiujemy 1-4%. Bardzo szybko. No bo mamy w tym ogromne doświadczenie. To jest quest. Natomiast Ty sam też to możesz zrobić. Spróbuj. Zobaczysz, że wyjdzie. Posadź sobie 2-3-4 osoby, które strategicznie patrzą na Twój dział, tak? Mają perspektywę i zobaczysz, co się będzie działo. Jeżeli macie jakieś pytania powiązane z naszymi programami, to zapraszamy do kontaktu mailowego. Popatrzcie, jest kontakt@questcm.pl. Napiszcie, będziemy się z Wami kontaktować, jeżeli będziecie mieć pytania. No i zapraszam do wypełniania formularzy, bo wtedy dostajecie prezenty, przy zapisie oczywiście, nie za samo wypełnienie formularza, ale zapraszam. Ciekawa dyskusja i między innymi będę o tej tematyce rozmawiał u Przemka Górczyka, u którego się tam pojawię pod koniec kwietnia, więc gdzieś tam w maju się to powinno pojawić i będę to rozwijał. Także no, jest to bardzo, bardzo ciekawa tematyka, bardzo ciekawa tematyka. I to są te pytania, one są czasami egzystencjonalne dla wielu ludzi, tak? Bo jest pytanie, w jakim kierunku iść, co robić, jak żyć. No ale no, jesteśmy w tej turbulencji. Andrzej, myślę, że trochę nie ogarniacie tak zwanych starszych pokoleń i ich rozwoju, po prostu chcecie przekształcić krzywą Gaussa. Andrzej pisze. Mówisz do tych osób, które piszą, tak? No bo ja należę do tego pokolenia. No powiem Wam, my jesteśmy państwem chłopów, Polacy, tak? Dlatego, że nam elitę wymordowano. I patrzcie, jak sobie świetnie dajemy radę. To jest coś niesamowitego. Pod tym względem no, jesteśmy naprawdę, naprawdę do przodu. Także pokolenie 50-latków bardzo w Polsce się rozwija. Ale to nie chodzi o to, że się rozwija 100% ludzi. Wystarczy, że się rozwija 10%, to jest ogromny skok. Szymon, pracuję w Niemczech w automotyw, która jest zarządzana przez centralę z PL. Doszło ostatnio do zmian i do wielu zwolnień doświadczonych pracowników. Mnie to spotkało również. Pracowałem jako średni szczebel zarządzający. Ciekawa kwestia, zostać w DE czy w PL? Pozdrawiam. No, Szymon, na pytanie, czy zostać w DE czy w PL, nie odpowiem Ci, bo każdy ma swoje uwarunkowania. Statystycznie, jeżeli masz potencjał wiedzy ogromny, to w Niemczech będziesz miał przewagę, jeżeli mówisz po niemiecku, poruszasz się tam, no dlatego, że tam wiedzy jako takiej nie ma. Ale biorąc pod uwagę jakby życie w jakimś kraju, no to wiecie, no to jest kolosalna różnica między życiem w Polsce a w Niemczech w tym momencie, tak? W Niemczech do ich NFZ-u, to się nazywa NFZ, czeka się dłużej w kolejce niż w Polsce, tak? My mamy wyobrażenie, że nasza służba zdrowia jest tragiczna, natomiast ona jest jednym z najlepszych na świecie, ale wcale nie jest super, tak? Wielu względów. To są rzeczy, których my nie czujemy, nie rozumiemy, bo jak człowiek jest w lesie, widzi drzewa, a nie widzi lasu, trzeba wyjść poza las. Ale jak się rozmawia z Niemcami, no to mówią o tym. Bardzo ciekawe czasy przed nami, Dorota na pewno tak, okej? Okay? Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania a propos różnych jeszcze innych tematów, być może programów, być może jakieś merytoryczne i tak dalej, tak jak tu rozmawiamy, to piszcie, bo zaraz będę się rozłączał, idę do roboty, słuchajcie. Z jednej roboty idę do drugiej roboty, co wy na to? Okej? Okay? Kocham tą swoją robotę, no ale zmienność u mnie też jest częścią rzeczywistości. Zresztą też to kocham. Okej? Okay? Słuchajcie, jeżeli nie ma pytań więcej, jak tam pana dzieci? Piotr pyta. Bardzo dobrze. Pola i Misza, super. Misza zaczął chodzić tydzień temu i teraz już zasuwa. Pola go za rączkę trzyma. Czasami zapomina, że on nie chodzi tak szybko jak on, więc go ciągnie, ale jest super. No, super się rozwijają. Wszystko jest tak, jak trzeba. Trochę za dużo chorują, ale takie, wiecie, na te choroby, takie tam od zapalenia ucha, po jakąś anginę, po jakieś kaszlenie i tak dalej. Ale tak, poza tym to wspaniale. OK, jeszcze jakieś pytania? Dziękuję za pytanie, miło. A jeżeli takowych nie ma, no to będziemy kończyć. Słuchajcie, kochani, więc zapraszam serdecznie, dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego najlepszego, życzę antykruchości, no i zapraszam, być może do zobaczenia w przyszłą środę na Compendium MBA albo na negocjacjach, które prowadzę osobiście przez 2 dni, czwartek, piątek, 18-19. Dziękuję mojemu zespołowi całemu, za wsparcie, za organizację. No i wszystkiego najlepszego.